posiedzenie 35. sesji Rady Miasta Poznania, a o głos prosił pan dyrektor Przemysław Foligowski. Bardzo proszę.
Tak, dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, w związku z błędami, które są w tej projekcie uchwały, wycofuję z upoważnienia pana prezydenta w dniu dzisiejszym projekt uchwały PU 505/12 zmieniający uchwałę nr 82/952/3/2002 z 12 marca 2002 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Poznania, i nowy projekt tej uchwały przedstawimy państwu radnym w najbliższym czasie, tak aby mógł być przedmiotem obrad najbliższej sesji, czyli sesji wrześniowej. Bardzo dziękuję i przepraszam za nieporozumienia i niedogodności związane z pracą nad tym projektem uchwały. Dziękuję.
Dziękuję, a więc uzyskaliśmy odpowiedź na pytanie pana radnego Aleksandrowicza. Na wniosek prezydenta punkt 10, czy projekt uchwały w punkcie 10 zostaje wycofany z porządku dzisiejszej sesji. Przystępujemy zatem do realizacji punktu kolejnego, a jest to punkt 33, czyli informacja prezydenta miasta z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych w związku z uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012. Pan dyrektor Borys Fromberg, tak? Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. W imieniu pana prezydenta, w zastępstwie Łukasza Koździora, chciałbym przedłożyć informację z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.
Jeszcze słowo powiem, ta informacja została dostarczona również w formie pisemnej i państwo radni wszyscy ją otrzymali.
I z zaleceń pokontrolnych kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli działań promocyjnych w miastach ze szczególnym uwzględnieniem analizy ich celowości, gospodarności, legalności. Zatem w odniesieniu do punktu drugiego zaleceń pokontrolnych, w którym wskazuje się przeprowadzenie zmian organizacyjnych systemu planowania wydatków promocyjnych, informujemy, że aktualnie przygotowana jest koncepcja zmierzająca do zmian organizacyjnych mających na celu scentralizowanie zarządzania wydatkami promocyjnymi i zgodnie z zaleceniami Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania Biuro Promocji Miasta, kierując pracami Komitetu Sterującego, szczegółowo analizuje wydatki promocyjne celem zachowania racjonalności ich wydatkowania. Zgodnie z punktem trzecim zaleceń pokontrolnych, dla uzyskania większej transparentności wydatków każdorazowo analizuje się możliwość stosowania trybu przetargu nieograniczonego przy powierzaniu wykonywania zadań promocyjnych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i ustawą o finansach publicznych. W związku z punktem czwartym zaleceń Biuro Promocji jest również na etapie przygotowywania procedury, zgodnie z którą prowadzone będą postępowania przygotowawcze, przebieg i organizacja koncertów promocyjnych miasta, a przewidywany termin ukończenia prac to do końca roku 2012. Zgodnie również z zaleceniami pokontrolnymi zawartymi w punkcie 5 opracowano procedurę systematycznego i stałego przekazywania informacji radnym i pracownikom Urzędu Miasta Poznania o prowadzonych wydarzeniach i działaniach promocyjnych. W cyklu dwutygodniowym Biuro Promocji Miasta wysyła informator w wersji elektronicznej, w którym zawarte są informacje o planowanych i zrealizowanych projektach Biura Promocji. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę, czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie informacji przedstawionej przez pana dyrektora? Nie widzę zgłoszeń, zatem uznaję, że punkt 33 został zrealizowany. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 34. Informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. To wyczekamy chwilkę w takim razie. Chyba że pan prezydent może zacząć to przedstawiać. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Dziękuję bardzo i bardzo przepraszam za chwilę spóźnienia. Panie przewodniczący, szanowni państwo, pewnie w tej informacji o działaniach prezydenta i ważniejszych bieżących sprawach powinien być główny temat poświęcony Euro 2012, bo tak naprawdę to było najważniejsze wydarzenie, które miało miejsce w ostatnim okresie. I w tej formie pisemnej, którą składam do protokołu, są tutaj pewne informacje. Ale jeśli Państwo pozwolicie, nie chciałbym się w tej chwili na tym aspekcie skupiać, a jednocześnie gdzieś na początku września chciałbym Wysokiej Radzie przedstawić szersze sprawozdanie z tego wydarzenia, kiedy już będą gotowe wszystkie podsumowania, bo myślę, że no po pierwsze Wysokiej Radzie należy się takie sprawozdanie, po drugie myślę, że zarówno Państwo, jak i mieszkańcy Poznania będą takimi informacjami po prostu zainteresowani. Jeszcze zbieramy wszystkie aspekty, które pozwolą na podsumowanie przebiegu Euro 2012 w Poznaniu, jaki ono miało wpływ, jakie efekty uzyskaliśmy, te dane jeszcze zbieramy, więc siłą rzeczy dzisiejsza informacja mogłaby być tylko wyrywkowa, nie odnosiłaby się do pełnej analizy tego wydarzenia. Także ja pozwolę sobie ten aspekt w swoim wystąpieniu w tej chwili pominąć. Choć to nie jest bezpośrednio związane z euro, chciałbym Państwu zwrócić uwagę na to, że uruchomiliśmy poznański barometr turystyczny, który umożliwia gromadzenie, przetwarzanie, publikowanie informacji dotyczących różnych aspektów i zjawisk związanych z turystyką. Czyli to jest taki element, który pozwoli nam mierzyć efektywność działalności czy naszych działań turystycznych i tego, jak rozwija się turystyka w Poznaniu. Jednocześnie, myślę, że też Państwo o tym wiecie, została otwarta plaża przy Container Art, także z udziałem tutaj bezpośrednich wydziałów Urzędu Miejskiego i otwarcie przystani na Warcie. Także w minionym okresie odbyły się walne zgromadzenia wspólników poszczególnych spółek z udziałem miasta. Nie będę ich indywidualnie omawiał, ale odsyłam ewentualnie Państwa do informacji pisemnej. Tutaj informacje dotyczą, których spółek odbyło się walne zgromadzenie, czy udzielono absolutorium, jaki był zysk w poszczególnych spółkach w 2012 roku. Odbyły się walne zgromadzenia MRS-ów, Portu Lotniczego Ławica, World Trade Center Poznań, Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji, Targowisk, PKS-u Poznania, Dalki Poznań, MPK. No i myślę, że też przy tej okazji chciałem Państwa poinformować, że na opublikowany przetarg do sprzedaż akcji spółki MPGM SA nikt się nie zgłosił. W tej chwili rozważamy ponowienie postępowania przetargowego. Odbyło się także bardzo ciekawe spotkanie stowarzyszenia, które reprezentuje Centra Usług Wspólnych, to się tak nazywa, czyli przedsiębiorców, którzy oferują usługi, obsługi przedsiębiorstw badawczo-rozwojowe, tego typu firmy. Z ich inicjatywy doszło do spotkania władz miejskich, władz uczelnianych i właśnie tego stowarzyszenia na temat głównie kierunków kształcenia, które są pożądane w Poznaniu, aby ten sektor mógł się rozwijać. To jest sektor dla nas strategiczny, w związku z tym no, to spotkanie ma duże znaczenie. Bardzo się cieszę, że wzięły w nim udział także władze uczelniane, bo w efekcie to oni kształcą przede wszystkim przyszłych pracowników w tych firm. W tej chwili w Poznaniu już jest kilka tysięcy osób w tym sektorze zatrudnionych i mimo wszystko ten sektor zgłasza pewne uwagi co do kierunków kształcenia, specjalności, umiejętności, które są nabywane w trakcie kształcenia, więc myślę, że to jest akurat ważny temat i cieszę się, że on się w Poznaniu w tej chwili rozwija. Ta współpraca rozwija się w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że będą z tego efekty. Proszę Państwa, bardzo dużo działo się w minionym okresie w zakresie działalności kulturalnej. Część tych działań była związana z organizacją, pośrednio z organizacją Euro 12, ale oczywiście także miały miejsce takie wydarzenia jak Malta, Festiwal Teatralny Malta z prapremierą opery, jak kilka innych wydarzeń związanych właśnie, jak powiedziałem, z działalnością podczas Euro. Także akurat, mimo że Euro zdominowało wydarzenia w tym czasie, to akurat kultura w Poznaniu w tym okresie bardzo silnie kwitła. Też chciałbym na to zwrócić Państwa uwagę. Przy okazji Euro 2012, czyli przed, myślę, że warto to też podkreślić, że zostały ustawione automatyczne toalety. Mamy 6 takich obiektów w tej chwili w Poznaniu. Jak powiem, są użytkowane od początku czerwca. Na ulicy Międzymoście, na ulicy Strzeleckiej, Królowej Jadwigi, Królowej Jadwigi, Dolna Wilda, Wieniawskiego, Park Mickiewicza, Roosevelta przy przystanku autobusowym Most Teatralny, ulica Książęca przy Pętli Autobusowej na Starołęce. Myślę, że to jest akurat dla nas ważna informacja. Miasto Poznań także było bardzo silnie zaangażowane przy organizacji 2 pogrzebów, a przede wszystkim pogrzebu pana profesora Stuligrosza, gdzie uruchomiliśmy zarówno dodatkowy transport związany z przebiegiem tego pogrzebu, jak i dodatkowe toalety, które by jakby no, były dostępne dla osób, które wybrały się na ten pogrzeb. Proszę Państwa, prawie można już podsumować półroczną sprzedaż mieszkań. W związku z tym w tym okresie te informacje czasami Państwu podaję. Sprzedano 140, od poprzedniej informacji 140 mieszkań komunalnych, ale w całym półroczu 342. Więc też możemy spodziewać się, że pewnie ta sprzedaż mieszkań będzie oscylowała około 700 mieszkań. Kwota uzyskana ze sprzedaży tych mieszkań to w tej chwili 7,7 miliona, czyli też możemy się spodziewać, że około 15 milionów uda nam się uzyskać ze sprzedaży mieszkań. Proszę Państwa, nie będę jakby przedstawiał wszystkich wydarzeń kulturalnych, jeszcze raz chcę do tego wrócić, bo ich rzeczywiście było w tym okresie wyjątkowo dużo. Myślę, że naprawdę warto na to zwrócić uwagę przy ewentualnie dla Państwa zainteresowanych, żeby zajrzeć do pisemnej wersji sprawozdania, bo jest że kilkadziesiąt wydarzeń kulturalnych, które miały miejsce przez ostatni miesiąc. Myślę, że też warto zwrócić uwagę, że Wydział Urbanistyki i Architektury wydał kilkanaście decyzji o warunkach zabudowy, co być może jest pewnym zaskoczeniem, bo w tej chwili nie mamy koniunktury na budownictwo. To większość, zdecydowana większość tych decyzji o warunkach dotyczy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Czyli to by się oznaczało, że poznańscy deweloperzy czy firmy, które działają na terenie miasta Poznania, przygotowują się do realizacji kolejnych przedsięwzięć w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Myślę, że to jest dobra wiadomość. Dla Państwa informacji z ważniejszych przedsięwzięć takich ogólnomiejskich wydano pozwolenie na budowę dla firmy Deptak Projekt P2, czyli inwestycji na ulicy Krysiewicza 2 w Poznaniu dla budynku usługowo-biurowo-handlowego. To jest jedna z ważniejszych lokalizacji, bardzo zaniedbanych w tej chwili. Gdyby rzeczywiście udało się rozpocząć realizację tego przedsięwzięcia, myślę, że dla Poznania byłoby to bardzo dobrze. Oddaliśmy do użytku również kompleks budynków, dokładnie 96 mieszkań na Głuszynie w lokalach od mniej więcej 40 do 60 metrów kwadratowych, które są oferowane najemcom lokali komunalnych, a więc wywołujemy także pewien ruch w zakresie budownictwa czy w zasobach komunalnych. bardzo ciekawe, bo ten projekt ma dobre walory ekologiczne, ma własną oczyszczalnię ścieków. System energetyczny jest także wspomagany bateriami słonecznymi. Mam nadzieję, że to też pozwoli sprawdzić, czy to jest opłacalne dla miasta i dla lokatorów miejskich, bo myślę, że powinno mieć wpływ na wysokość opłat. Pan przewodniczący Lewandowski pytał mnie również o kwestię odpowiedzi na pismo dotyczące wykorzystywania lokali przez placówki oświatowe czy gospodarowania. Ja udzieliłem w odpowiedzi na ten wniosek, informując, że w tym zakresie została wszczęta procedura audytu. Ja w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć Państwu, na jakim etapie jest ta procedura, to pozwolę sobie udzielić pełnej informacji, być może na następnej sesji albo gdzieś w międzyczasie. Natomiast taki audyt powinien być prowadzony przez Biuro Audytu i Kontroli w placówkach oświatowych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie, czy prosić o jakieś wyjaśnienia? Ja chciałbym ze swojej strony zapytać, bo Pan Prezydent no zdawkowo i krótko omówił sprawę MPGM-u i tego, że nikt nie zgłosił się w postępowaniu. Czy można było prosić o kilka więcej słów co do zamierzeń czy możliwych kolejnych ruchów, bo jest to, wydaje się, sprawa dosyć istotna z wielu powodów. Jeden dlatego, że to jest istotne przedsiębiorstwo świadczące jakiś typ usług dla poznańskich mieszkańców, wspólnot czy lokali komunalnych, a z drugiej strony jest to istotny element tegorocznego budżetu. W związku z tym perspektywa, że informacja tylko o tym, że prawdopodobnie będzie drugie postępowanie, może nie w pełni tą rzecz wyjaśnia, więc być może jednak dobrze było więcej szczegółów na ten temat, jeśli można prosić. I może teraz pan radny Lewandowski, bo może lepiej kilka pytań i później pana prezydenta prosimy. Pan radny Tomasz Lewandowski, bardzo proszę.
Uprzedził moje pytanie pan przewodniczący Ganowicz, ale też z przyjemnością tej informacji wysłucham. Co pan prezydent zamierza w tej sytuacji zrobić? Trudnej dla nas, dla Poznania, dla budżetu. Natomiast ja mam prośbę, panie prezydencie, i ponowię ją, bo formułowałem ją już w latach poprzednich, żeby na temat wieloletniego planu inwestycyjnego spółki Aquanet rozmawiać wcześniej. Wiemy, że plan inwestycyjny zostanie zwiększony o pokaźne kwoty. Wiele inwestycji nowych wejdzie do tego planu i z mojej inicjatywy Komisja Gospodarki Komunalnej rozpoczęła dyskusję już na temat tego planu, ale wiemy skądinąd, że jakiś główny zarys inwestycji planowanych no już został ustalony przez organy korporacyjne spółki. No, będzie wyjątkowo niezręczna sytuacja, gdyby Rada w tym zakresie albo nie przyjęła tego planu, albo wniosła do niego jakieś uwagi. Warto naprawdę realizować taki scenariusz, że na początku do Rady jakiś wstępny szkic tego programu wpływa, nie wiem, na poziomie być może maja, początku czerwca. My mamy okazję już podyskutować, a potem już formalnie ta procedura się odbywa do prezydenta w połowie lipca, chyba do 20 lipca jest termin, wpływa już po konsultacjach program inwestycyjny spółki Aquanet, potem prezydent przedstawia to Radzie i wtedy unikniemy jakichś niepotrzebnych wątpliwości i też myślę niepotrzebnych jakichś takich sporów, które mogą w konsekwencji tego wyniknąć między akcjonariuszami. To jest jedna sprawa i prośba, żeby w przyszłych latach ten postulat realizować. A druga sprawa, myślę, miła, przyjemna, chciałbym panu prezydentowi, a głównie także Wydziałowi Promocji pogratulować koncertu dla Ziemi, organizacji koncertu Faith No More. Świetny efekt promocyjny, gratuluję i trzymam kciuki, aby tak dalej było w przyszłych latach. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałabym wykorzystać ten punkt, bo to jest punkt, rozumiem, sprawozdanie prezydenta, tak?
Tak.
Chciałabym wykorzystać ten punkt i jakby skończyło się euro, zapewne jest wielu ludzi, wiele jednostek, które no, ogromny wkład włożyły, zaangażowane były i no wyszło nam to fajnie, wszyscy nas chwalą, ale ja bym chciała tak symbolicznie podziękować jednej osobie, jako że jestem kobietą, więc chciałabym się z kobietą solidaryzować i podziękować pani Kasi Parysek, ponieważ obserwowałam cały czas jej działania i ona co drugi dzień, ta dziewczyna występowała w telewizji WTK i się tłumaczyła, co ona w tej strefie kibica musi zrobić, żeby to wszystko zagrało. I twierdzę tak z perspektywy czasu, że sobie świetnie poradziła, zobaczcie, jak ona jest filigranowa, mała kobitka i potrafiła sobie poradzić z mieszkańcami, wszyscy byli zadowoleni i strefa kibica była jedna z najlepszych w Polsce. Także pani Kasiu, gratuluję.
Myślę, że te oklaski potwierdzają, pani Katarzyno, że to jest powszechne odczucie. Pani Katarzyna Kletkowska.
Ja się zgłosiłam, żeby zadać pytanie dotyczące ulicy Półwiejskiej Krysiewicza, ale zanim zadam to pytanie, skoro Litka wywołała temat, bo ja muszę powiedzieć, że ja też myślałam o pani Kasi Parysek i o tym, że trzeba by jej podziękować. Jestem przekonana, nie wiedziałam, że w tym punkcie, ale skoro Litka zaczęła, jestem przekonana, że gdyby pani Kasia Parysek była mężczyzną, też by to wyszło, ale nie tak dobrze. Przyłączam się do tych gratulacji. Mam nadzieję, że pan prezydent doceni wkład pani Parysek w to przedsięwzięcie. A teraz chciałam zadać pytanie dotyczące tej inwestycji. Czy na jakim etapie jest, bo nie dosłyszałam, na jakim etapie, czy zostało wydane, jest ta inwestycja, czy zostało wydane pozwolenie na budowę w tej chwili, czy warunki zabudowy? Pytam o to dlatego, że ta inwestycja jest tam planowana od chyba 10 lat, tam się zmieniał inwestor, czy nazwa inwestora się zmieniała, a całemu przedsięwzięciu towarzyszą protesty okolicznych mieszkańców, współwłaścicieli nieruchomości i ta sprawa się ciągnie. I moje drugie pytanie zasadnicze, czy to, co będzie w tej chwili stawiane, uwzględnia to, co ta grupa protestujących osób, współwłaścicieli i mieszkańców, o co wnosiła, czy nie. Tam głównie chodziło nie o samą inwestycję, tylko o jej gabaryty i także o to, że mogą być naruszone stosunki wodne, czyli to, co się znajduje pod ziemią. Czy mogłabym parę słów prosić wyjaśnienia dodatkowego?
Dziękuję bardzo i przekazuję głos panu prezydentowi.
Dziękuję bardzo. Dokładnie, proszę Państwa, jeśli chodzi o MPGM, ostateczna decyzja ma zostać podjęta prawdopodobnie w dniu jutrzejszym. Jutro oczekujemy rekomendacji przez stosowny zespół w tym zakresie. Dlatego mogę dzisiaj powiedzieć tylko, że z prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że chcielibyśmy powtórzyć postępowanie przetargowe, obniżając cenę w stosunku do ceny wywoławczej, która była w pierwotnym postępowaniu. I szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, co mógłbym dodać do tego, do tej informacji. Mogę poinformować jeszcze o tyle, że w pierwszym postępowaniu pobrano 6 informacji, pakietów informacyjnych dotyczących całego postępowania, czyli możemy powiedzieć, że teoretycznie 6 podmiotów było zainteresowanych tym postępowaniem, ale żadna oferta nie wpłynęła. Raczej nie możemy powiedzieć, że brak oferty wynikał, nie wiem, ze zbyt krótkiego czasu na przygotowanie tej oferty, tylko pewnie z analizy ekonomicznej poszczególnych podmiotów. Taką, ale jak powiedziałem, raport ma być przedstawiony jutro i pan prezydent Kuczyński powiedział, że tak naprawdę jutro oczekuje tego raportu i będzie podejmował decyzję w tym zakresie. Ja tą uwagę dotyczącą Aquanetu przyjmuję, będę rozmawiał, myślę, że powinniśmy za chwilę się zastanowić, kiedy i w jakim zakresie możemy przekazać Państwu informacje o programie inwestycyjnym, bo oczywiście formalnie to on wpłynie wtedy, kiedy organ, znaczy miasto go dostanie, tak? Dzisiaj rzeczywiście znamy go z dokumentów korporacyjnych. Muszę się zastanowić, jak możemy w tej chwili, w jakim zakresie możemy podjąć dyskusję na ten temat wstępną już teraz. Powiem, że podzielam Państwa gratulacje dla Pani Katarzyny Parysek, ale także przyznam, że dla wielu, wielu innych pracowników w różnym oczywiście zakresie. Jeśli chodzi o ulicę Półwieską, ja mogę jedynie przekazać Państwu informację, że zostało wydane pozwolenie na budowę. Nie wiem, czy to pozwolenie na budowę jest prawomocne, chyba nie w tej chwili, w związku z tym to nie jest jeszcze zakończona procedura w tym zakresie. Nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć na pytanie szczegółowe, które zadała Pani Radna dotyczące rozstrzygnięć, które są w tym pozwoleniu na budowę. Jeśli Pani Radna pozwoli, to udzieliłbym na to pytanie odpowiedzi w trybie zapytań radnych, czyli w formie pisemnej, już w normalnym trybie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. No, na marginesie chciałem zwrócić uwagę, że oczywiście przyłączając się do gratulacji w zakresie organizacji strefy kibica, to nie do końca podzielam entuzjazm związany z tym, że jednak funkcjonowanie tejże strefy zorganizowanej niewątpliwie w sposób poprawny kosztowało miasto Poznań kilkanaście milionów złotych, a dzisiaj jednak trzeba pamiętać o tym, że jeszcze wychodzą jakieś problemy nieoczekiwane z tym związane, jak na przykład brak wykupu przez organizatora, to już akurat nie jest bezpośrednio Pani Parysek za to odpowiedzialna, ale sam organizator praw autorskich, także też nie można na takie rzeczy przymykać oczy. Przy pozytywnej, co jeszcze raz podkreślam, ocenie samej organizacji przez miasto tejże strefy kibice. Natomiast chciałem powiedzieć o czym innym. Chciałem powiedzieć, Panie Prezydencie, o czym innym. Mianowicie chciałem zapytać, na jakim etapie jest obecnie kwestia przygotowań miasta do tego, co podjęliśmy dzisiaj, tą uchwałę, to znaczy wiadomo, że zostały już jakieś analizy zrobione w zakresie igrzysk olimpijskich, był jakiś harmonogram sporządzony, jak to ma zostać w przyszłości zaplanowane, natomiast na ten moment chciałem się dowiedzieć, ile pochłonęły te dotychczasowe prace przed stanowiskiem Rady Miasta, które podjęto, czy to było w ramach kosztów własnych, no jakieś kalkulacje trzeba było wykonać, jakieś rozmowy były prowadzone, gdyby Pan Prezydent tą kwestię mógł przybliżyć.
Pan Radny Tomasz Lewandowski jeszcze.
Króciutkie pytanie, może tą dyskusję przeniesiemy na Komisję Finansów, natomiast także w informacji z prac Prezydenta znalazła się informacja ze Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki MPK i troszeczkę ze zdziwieniem przyjąłem informację, że spółka ta wykazała zysk netto za rok 2011 na poziomie 12 prawie i pół miliona złotych. Pytanie, wiemy, że ten zysk po części jest kreowany przez realizację umowy między miastem a spółką. Pytanie, czy akurat było to najrozsądniejsze, przecież to jest opodatkowane, czy nie ma możliwości tutaj kształtowania tego zysku na nieco niższym poziomie. Dziękuję.
Dziękuję i bardzo proszę, Panie Prezydencie.
Proszę Państwa, jeśli chodzi o dotychczasowe prace związane z przygotowywaniem miasta do ubiegania się o możliwość organizacji młodzieżowych igrzysk olimpijskich, nie ponieśliśmy z tym związanych żadnych nakładów. Analiza była dokonywana na podstawie dokumentów, któreśmy wcześniej zebrali bezpośrednio przez pracowników Urzędu Miasta. Rozmowy z innymi podmiotami, które były prowadzone, były rozmowy przy okazji, także nawet nie było specjalnych delegacji, które by tylko i wyłącznie w tym celu, tego celu dotyczyły. Były to rozmowy zarówno z Ministerstwem Sportu, jak i z Marszałkiem, które się odbywały przy okazji innych spotkań z tymi organami, a nie tylko poświęconych temu jednemu tematowi. Także tutaj nakładów dodatkowych nie było. W tej chwili dopiero dokonujemy analizy. Wstępnie szacujemy, no, że pewne prace, chociażby edytorskie, będą musiały być podjęte, pozostałe będziemy starali się wykonać w ramach działań bezpośrednio urzędu, czyli już nie tak jak poprzednio zatrudniając firmę do tego celu. To jest oczywiście pewna słabość naszego działania, ale nie wydaje nam się, żeby stać nas było w tej chwili na zatrudnienie firmy. Zresztą w tym trybie, w który jest dość krótkiego czasu, nie jesteśmy w stanie nawet wyłonić takiej firmy, którą moglibyśmy powierzyć przygotowanie całości dokumentacji. I jeśli chodzi o MPK, ja nie wiem, czy pan prezydent Kruszyński coś chciałby dodać, odpowiadając na to pytanie.
Bardzo proszę, panie prezydencie.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, zysk powstał właściwie można powiedzieć bardziej papierowy. On polega na różnicy między wartością nieruchomości, która była wywłaszczana pod trasę tramwajową, a tą wartością, na której, która była w momencie przyjęcia tej nieruchomości do spółki. I ta różnica została wykazana papierowo w sensie wartości.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a więc zamykam punkt 34. Przystępujemy do realizacji punktu 35. Interpelacje i zapytania. Najpierw interpelacje, które zostały zgłoszone od poprzedniej sesji. I są to interpelacje pana radnego Łukasza Mikuły w sprawie uwzględnienia linii tramwajowej w projekcie ulicy Naramowickiej i węzła Naramowicka-Lechicka, w sprawie stosowania umów partycypacyjnych przy realizacji układu drogowego i w sprawie rozgraniczenia nieruchomości przy ulicy Hulewiczów. Pana radnego Michała Grzesia dotycząca przedstawienia Radzie Miasta Poznania projektu uchwały o zwolnieniu ze zwrotu bonifikaty od pana Roberta Żelaznego i pani radnej Beaty Urbańskiej pisemne zapytanie dotyczące konieczności opiniowania przez Radę Osiedli projektów inwestycji i przedsięwzięć jednostek organizacyjnych miasta dotyczących obszaru osiedla. I następnie pani radnej Lidii Dudziak interpelacja dotycząca przeniesienia szkoły mistrzostwa sportowego z ulicy Cegielskiego na osiedle Tysiąclecia, a w miejsce szkoły mistrzostwa sportowego z ulicy Głogowskiej 8 Liceum Ogólnokształcącego. Pani radnej Beaty Urbańskiej prośba dotycząca podjęcia działań w sprawie wydłużenia sygnału świetlnego dla pieszych na przejściu przez ulicę Świętojańską i prośba o podjęcie działań zmierzających do poprawy widoczności przy przejściu dla pieszych na ulicy Termalnej. Pozwolę sobie skomentować, że mam wrażenie, że to są prośby w konkretnych sprawach i nawet jeśli pani radna to tytułuje interpelacją, to nie spełnia statutowego określenia czegoś, co jest interpelacją, bo to interpelacja powinna dotyczyć rzeczy bardziej ogólnych i problemowych w skali całego miasta, nie konkretnego skrzyżowania i konkretnej sytuacji. Tak samo następna dotycząca ścięcia trawy w pasie drogowym u zbiegu ulicy Małachowskiego i Tomickiego. Też pani radnej Beaty Urbańskiej. Pana radnego Mariusza Wiśniewskiego dotycząca przyspieszenia prac nad opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie Rataj i Żegrza. Pani radnej Karoliny Fabiś zapytanie pisemne dotyczące możliwości przyznawania lokalu komunalnego do remontu. Pani radnej Dominiki Król interpelacja dotycząca skrócenia czasu postoju tramwajów na pętlach. Pani radnej Dominiki Król dotyczącej dzikiego wysypiska śmieci w okolicy Stawów Górczyńskich od strony ulicy Mieleszyńskiej, pana radnego Bartosza Zawiei dotycząca uporządkowania terenów starej cegielni od strony ulicy Mieleszyńskiej, pana radnego Krzysztofa Grzybowskiego interpelacja dotycząca zdarzenia w parku Gustawa, proszę? W parku u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Rejmonta i pana Adriana Kaczmarka dotycząca terenu na osiedlu Stefana Batorego i pana radnego Bartosza Zawiei dotycząca uporządkowania i wyremontowania trasy pieszo-rowerowej z Golęcina przez Rusałkę do Strzeszynka i Jeziora Kierskiego. To są pisemne interpelacje i zapytania i pani radna Lidia Dudziak ma zamiar wygłosić, rozumiem, swoje interpelacje. A jeszcze powiem, ja nie chodzi mi szczegółowo, żeby przyczepiać się do tego, co zrobiła pani radna Beata. Bardziej chciałem poprosić państwa radnych, żeby wagę tych dwóch form rozróżnili, i żeby jednak w sprawach konkretnych i szczegółowych zadawać zapytanie, a interpelację jednak potraktować jako rzecz bardziej problemową i dotyczącą pewnego problemu ogólnego, który funkcjonuje w mieście. Tak to jest definiowane, więc tym bardziej, że statutowo na czas na udzielenie odpowiedzi na interpelację jest dłuższy, a na zapytanie jest krótszy. W związku z tym też powinno to dotyczyć rzeczywiście rzeczy, które można sprawnie udzielić odpowiedzi. Tyle mojej uwagi, a nie komentarza. Pani radna Lidia Dudziak swoją interpelację przedstawi, a Państwa proszę o zgłaszanie się do zapytań.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie prezydencie, w związku z podjęciem decyzji przez pana o przeniesieniu szkoły mistrzostwa sportowego z ulicy Cegielskiego na osiedle Tysiąclecia, po to, by w miejsce szkoły tej przeprowadzić 8 ELO, proszę pana prezydenta o przedstawienie informacji na temat planowanych remontów w obydwu budynkach. Co zamierzamy wyremontować w budynku przy ulicy Cegielskiego, do którego ma zostać przeniesione 8 ELO? Jaką kwotę na to przeznaczamy? Jakie również środki przeznaczamy dla szkoły mistrzostwa sportowego w związku ze zmianą siedziby, szczególnie na remont pomieszczeń po szkole Dawida oraz czy zabezpieczono środki na remont sali gimnastycznej, wyposażenie w sprzęt sportowy, wymianę okien w holu szkoły gimnastycznej oraz stołówki? Zdajemy sobie sprawę, że rozwiązanie problemu siedziby 8 ELO jest naszym wspólnym zadaniem i 8 ELO, przenosząc się do tak pięknego, zabytkowego budynku w centrum miasta, potrzebuje środki, aby mogło funkcjonować w dobrych warunkach. Trzeba jednak pamiętać również, że młodzież ucząca się w SMS-ie jest tak samo ważna jak młodzież ucząca się w 8 ELO i zmieniając swą siedzibę powinna również mieć zapewnione bardzo dobre warunki do nauki i do trenowania. Każda przeprowadzka już sama w sobie jest stresująca, więc należy ją tak przeprowadzić, aby młodzież z obydwu tych szkół była w miarę zadowolona. 8 ELO jest jedną z najlepszych szkół w naszym mieście, kształci młodzież, która osiąga wysokie noty w nauce, ale także w konkursach różnego rodzaju i olimpiadach szkolnych. Z kolei Szkoła Mistrzostwa Sportowego kształci również mistrzów, tylko troszeczkę w innej dziedzinie. To właśnie z tej szkoły na olimpiadę w tym roku do Londynu jedzie 5 uczniów. Jedzie Tomek Kaczorska, kajakarz, Marta Walczykiewicz, kajakarka, Małgorzata Chojnacka, kajakarka, Kacper Majszak, pływanie i Małgorzata Wojtkowiak, szpada. A na olimpiadzie w Pekinie szkołę reprezentowało 4 uczniów tej szkoły, więc myślę, że jedna i druga szkoła zasługuje na to, żeby przeniesienie wiązało się z tym, że społeczności będą zadowolone i proszę pana prezydenta o odpowiedź. Myślę, że na piśmie, bo pewnie nie będzie pan tutaj odpowiadał teraz na interpelację ustnie, ale myślę, że to jest sprawa nas wszystkich, żeby ją dobrze rozwiązać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Urszula Stecka i jesteśmy już przy zapytaniach.
Panie prezydencie, szanowni państwo, ja chciałam zapytać o rzekomą podstawę prawną, pod której radna Dominika Król nie mogła uczestniczyć w pracach komisji konkursu na realizację zadania dofinansowania do żłobków prywatnych, niepublicznych. I chciałam zapytać o tą podstawę prawną, bo tak została poinformowana, że ze względu na podstawę prawną nie może brać udziału jako radna w pracach tej komisji konkursowej. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja mam kilka pytań dotyczących...
Pani przewodnicząca Katarzyna Kretkowska.
Tak, pani radna, zupełnie wystarczy, bo tutaj...
Ale pani.
Pewna tytułomania panuje w naszych kręgach, ale każdy jest jakimś przewodniczącym czy wice. W każdym razie, wracając do meritum, chciałam zadać kilka pytań dotyczących ulicy, nieruchomości położonej przy ulicy Stolarskiej i tego, co tam się dzieje. Sprawa jest obecna w lokalnej prasie od kilku tygodni. Była także poruszona na ostatnim posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa. Jest to kamienica położona nieopodal targów przy ulicy Stolarskiej. Została przejęta kilka miesięcy temu przez prywatnych właścicieli i jest zarządzana przez osoby, które podają, że są do tego upoważnione. Mieszkają tam ludzie, którzy dostali tam kiedyś przydział tych mieszkań, a kamienica przez 25 lat była zarządzana przez MPG jako kamienica o nieuregulowanym stanie prawnym. I mam pytanie, czy miasto w świetle tych faktów, które, o których także prasa pisze i wątpliwości, czy władze miasta, czy MPG są pewne podstaw prawnych, które spowodowały, że ten zarząd kamienicy został oddany tym, którzy się podają za spadkobiercą, czy ta sprawa w mieście może budziła, czy budzi wątpliwości, czy też urzędnicy uważają, że tutaj wątpliwości nie ma, ponieważ takie jakby wątpliwości są, ewentualne wątpliwości są podnoszone w tych relacjach. Natomiast zasadniczą sprawą jest to, co tam się dzieje w tej chwili i zasadniczą sprawą jest dewastacja samej kamienicy oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa i ładu normalnego życia tych mieszkańców. I teraz mam pytanie następne, dotyczy tego, w jaki sposób policja i straż miejska mogłyby zapewnić mieszkańcom większy spokój i większe poczucie bezpieczeństwa niż dotąd. Ja wiem, że policja reaguje i na Komisji Bezpieczeństwa te sprawy były poruszane, natomiast dochodzi tam do systematycznego i uporczywego nękania, zastraszania, groźb fizycznych i groźb psychicznych codziennie od kilku tygodni w sposób nieustający. Siekiery, rozrzucanie robaków, odcinanie wody, grożenie odcięciem prądu, gazu, jakieś tam podkładanie odorów w jakichś tam pomieszczeniach, wyburzanie ścian, te szarfy, ostatnie pożegnanie, etc., etc. To, co ci z Państwa, którzy śledzili to, czy Pan Prezydent śledził to z prasy, to te fakty są przytaczane. Natomiast no, dominuje nad przekazem tej sytuacji taka oto informacja, że urząd nie jest stroną, że należy się zwrócić do sądu, że od tego są inne organy. Natomiast tam po prostu dochodzi do systematycznego zagrażania ludziom. I od tego są policja i straż miejska, żeby przeciwdziałać takim sytuacjom. Odnosi się wrażenie, że traktowana jest ta sytuacja i podobne jako sytuacja pomiędzy zarządcą czy administracją nieruchomości a lokatorami i że jakby tutaj organy nasze nie bardzo mogą wkraczać, co jest błędnym rozumowaniem, tak samo jak przy przemocy domowej.
Proszę włączyć mikrofon, ale też proszę pamiętać, że każde pytanie ma swój czas, tak.
Pytanie trochę się rozgadałam. W każdym razie następne pytanie, w jaki sposób miasto, służby miejskie mogłyby skuteczniej niż dotąd zabezpieczyć mienie przed dewastacją, bo tam dochodzi do codziennego dewastowania, kradzieży, dewastowania. Powiatowy inspektor próbuje działać, na ile mu jego narzędzia starczają. Pani konserwator, z którą wielokrotnie rozmawiałam, też próbuje, ale ma poczucie, że ma związane ręce. Natomiast ponieważ tam dochodzi do dewastacji mienia, no to gdyby ktoś stał na ulicy i walił kilofem, nie wiem, w słup, w latarnię, no to chyba służby by reagowały, a nie stwierdzały, że to nie jest latarnia należąca do miasta, tylko do kogoś innego. Co miasto mogłoby zaproponować tym mieszkańcom, jeżeli znajdą się jutro na ulicy, a może do tego dojść, bo te działania tych dwóch panów, no zmierzają do tego, żeby ludzi wyekspediować, zastraszyć, wymusić ich szybkie opuszczenie tej kamienicy. Ustawa o ochronie praw lokatorów wyraźnie nie działa. Czy miasto w świetle tej sprawy i kilkunastu podobnych z ostatnich miesięcy nie zamierza wystąpić o zmianę ustawy o ochronie praw lokatorów, taka, żeby jej zapisy były skuteczne, a nie były zapisami na papierze, jak życie pokazuje? I czy pan prezydent mógłby, bądź zastępca pana prezydenta, wykazać jakieś publiczne zatroskanie tą sytuacją, nawet jeżeli miasto formalnie nie jest stroną tej sytuacji? Pan prezydent ma różne narzędzia bezpośrednie i pośrednie i sam fakt silnego zainteresowania władzy miasta mógłby wpłynąć na zachowanie tych panów, którzy no, są ewidentnie takimi brutalami do wynajęcia, zapewne tchórzami, kiedy ktoś tupnie mocniej nogą. Bo nie jest to taka jakaś tam gangsterka, powiedzmy już taka, tak jak sami tam gdzieś słyszeliśmy w jakimś programie telewizyjnym, stwierdzili, oni są od tego, żeby te karaluchy wyprowadzić, czyli mieszkańców z tej kamienicy. Chcemy, już kończąc, chcemy, żeby Śródmieście było zamieszkane, organizujemy różne publiczne debaty na ten temat. Mamy właśnie przykład kamienicy zamieszkanej przez, nie przez tak zwaną patologię, tylko przez normalnych ludzi i obserwujemy działania zmierzające do tego, żeby ich wyrugować w sposób całkowicie bezprawny z tego zamieszkiwania. I jest to także w naszym interesie, żeby...
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła. Tak? To proszę włączyć pani radny jeszcze mikrofon, pana Łukasza Mikułę przywrócić na pierwsze miejsce. No i prosimy o to jeszcze jedno pytanie.
Bo ja tu miałam 8 pytań dotyczących Solarski, chyba je właśnie zadałam, a teraz w nawiązaniu do tego, o co pytała pani Lidia Dudziak, chciałam zapytać pana prezydenta, dlaczego władze miasta planują przeprowadzenie liceum 8 do budynku przy Cegielskiego dopiero za rok, a być może za 2 lata, skoro ta decyzja już zapadła i jest nieodwracalna i liceum 8 nie ma szans pozostania w swojej dotychczasowej siedzibie, a budynki przy ulicy Cegielskiego są puste, ponieważ decyzją Rady Miasta została z jednego budynku wyprowadzone gimnazjum, a z drugiego przeprowadza się Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Po co zatem mamy płacić 650 tysięcy kolejny rok i potem ewentualnie kolejny rok za dzierżawę budynku przy Głogowskiej, skoro mamy opróżnione, mówiąc językiem urzędniczym, budynki przy ulicy Cegielskiego? Następne pytanie. Czy będą zaspokojone potrzeby 8 LO w tych pomieszczeniach, które, bo do końca to nie zostało powiedziane na Komisji Oświaty, które są na dzień dzisiejszy proponowane 8 LO, skoro tam także przeprowadza się do jednego z budynków, czy części, nie wiem, Szkoła Dawida. Szkoła Dawida nie jest szkołą dużą, natomiast 8 LO jest szkołą dużą i czy, skoro Szkoła Dawida się przeprowadza już teraz, a liceum 8 dopiero za rok, a może za 2 lata, może się okazać, że, no bo szkoły się rozrastają, mają to do siebie, że się rozrastają. Czy za te 2 lata dla liceum 8 będzie wystarczająca ilość pomieszczeń? Jak to jest zaplanowane, jak to jest zaprojektowane? To na Komisji Oświaty nie zostało do końca powiedziane. Nie jest jasne, dlaczego zwlekamy w tym momencie z przeprowadzką 8 LO. I ostatnia rzecz, bo tu się pojawiała taki argument, że pani Lidia Dudziak w dobrej wierze mówiła, że no, liceum 8 jest dobrym liceum, należy o nie dbać, ale Szkoła Mistrzostwa Sportowego też jest dobra, też trzeba o nią dbać. O każdą szkołę i o każdą młodzież trzeba dbać. I mnie się wydaje, że w tej sytuacji największą troskę należałoby skierować na gimnazjum numer 1, które jest jednym z najsłabszych gimnazjów w mieście, ponieważ też ma jedną z najtrudniejszych młodzieży. I zupełnie w tej całej układance pominęliśmy jakby kwestię, co zrobić, ażeby lepiej się miało to gimnazjum numer jeden. Jedyne, co zrobiliśmy, to je wynieśliśmy z ich własnego budynku i oddaliśmy pod opiekę zespołowi szkół odzieżowych. Dobry zespół szkół odzieżowych, ale przydałby się jeszcze jakiś program, może właśnie w trosce o tych najsłabszych, adresowany na problemy społeczne, które w silnym natężeniu występują w tej szkole. Dziękuję.
A pytanie? Co zamierzamy zrobić? Dobrze. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Ja będę miał trzy pytania, dwa dotyczące...
Ale też takie trzy? Trzy.
Konkretnie. Dwa dotyczące spraw indywidualnych, drobniejszych, jedno bardziej generalne. Pierwsza kwestia dotyczy ulicy Głogowskiej, w części przede wszystkim Łazarskiej, w okolicach Rynku Łazarskiego. Tutaj otrzymuję skargi dotyczące parkowania na tej ulicy. Tam jest dopuszczone tylko parkowanie równoległe, natomiast no, jest permanentnie tam, jak tu piszą mieszkańcy, łamany ten nakaz, parkują skośnie. Kierowcy wjeżdżają na tę część chodnika, która jest przeznaczona dla pieszych i podobno skargi kierowane do Straży Miejskiej są tutaj ignorowane. Straż Miejska kieruje na policję, policja kieruje do Straży Miejskiej. Pytanie, czy pan prezydent jest w stanie wyjaśnić, czy faktycznie taka sytuacja ma miejsce, jak często się pojawiają strażnicy miejscy na ulicy Głogowskiej, jak często kontrolują tam sposób parkowania i pytanie ewentualnie, czy może także Zarząd Dróg Miejskich ewentualnie coś zrobić. Co prawda te słupki w każdym miejscu nie są najszczęśliwszym może zawsze rozwiązaniem, ale być może w niektórych miejscach, gdzie te zakazy są łamane najczęściej, jakieś dodatkowe jeszcze tutaj ograniczniki warto byłoby zrobić. Druga kwestia, też zgłaszana przez mieszkańców, dotyczy montażu zielonej strzałki przy skręcie z ulicy Bukowskiej od strony miasta do lotniska Ławica. Tam faktycznie nie ma takiej zielonej strzałki, trzeba czekać na pełną zmianę świateł, a wydaje się, że kolizji ani z ruchem pieszym na przejściu dla pieszych, ani z jakimiś tutaj kolidującymi kierunkami ruchu nie ma, aby to bardzo, jak wskazują mieszkańcy, usprawniło dojazd do lotniska. Pytanie, czy są jakieś przeciwwskazania prawne, czy ze względów bezpieczeństwa do montażu takiej zielonej strzałki, czy jest to tylko kwestia no, odpowiedniej decyzji i wykonania. I trzecia rzecz, dotyczy bardziej sprawy generalnej, mianowicie istnieje takie zarządzenie prezydenta miasta Poznania w sprawie powierzenia jednostkom miejskim nieruchomości będących w zasobie miasta Poznania. Ono było niedawno nowelizowane i się ukazał tekst jednolity w obwieszczeniu z 18 czerwca. Oryginalne zarządzenie to jest numer 311/2005/P. Tu chodzi o jedną kwestię, paragraf 2, ustęp 3. Mianowicie są wskazane tam różne jednostki, które w zależności od typu nieruchomości miejskiej mają mieć powierzone te nieruchomości. Tu się zaczyna ten ustęp od słów nakazują powierzenie do i odpowiednio są wymienione jednostki. I mamy tak, w przypadku poznańskich ośrodków sportu i rekreacji mają być im powierzone obszary wykorzystywane na cele sportu i rekreacji. To jest oczywiste, ale napisane jest tutaj wraz z terenami przyległymi niezbędnymi do ich prawidłowego funkcjonowania, czyli to taki pewien niedookreślone sformułowanie. Natomiast mamy później też Zakład Lasów Poznańskich, gdzie są wskazane obszary lasów komunalnych. I tu się pojawia pewien problem, bo te zapisy są ze sobą częściowo kolidujące, bo duża część terenów przyległych do obszarów sportu i rekreacji, szczególnie w otoczeniu jezior miejskich, to są tereny lasów komunalnych. I się pojawia pewien problem w bardzo konkretnym miejscu, na przykład przy Jeziorze Maltańskim, gdzie są pewne działki tutaj, które jakby prawo miasta Poznania do nich zostało potwierdzone, gdzie wcześniej rościła do nich prawa Księgarnia Świętego Wojciecha, które jakby podchodzą pod oba zapisy. Przy źródełku te tereny, gdzie one zarówno przylegają do terenów sportu i rekreacji, którym zarządza POSIR. Niektóre części tych działek są ewidentnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych terenów, bo są tam alejki. Natomiast równolegle są to tereny wpisane w ewidencji jako lasy, są to lasy komunalne i także teoretycznie powinny zostać powierzone Zakładowi Lasów Poznańskich.
proszę włączyć mikrofon jeszcze.
Pytanie, czy panu prezydentowi są znane właśnie takie przypadki kolizji między tymi zapisami w innych miejscach i czy zamierza doprecyzować w swoim zarządzeniu to rozgraniczenie kompetencji, jeśli chodzi o zarządzanie miejskimi nieruchomościami między POSIR-em a Zakładem Lasów Poznańskich. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Znaczy, pierwsza sprawa, wczoraj był u mnie pan na dyżurze, który na początek, znaczy mój stosunek był dosyć lekki do tej sprawy, ale potem po głębszym zastanowieniu ma wiele racji. Otóż 30 czerwca na Piątkowie były dni Piątkowa. W szkole na Sobieskiego, bodajże szkoła numer 15, odbył się pokaz sztucznych ogni. Do dzisiaj, czy przynajmniej do wczoraj nie zostało tam posprzątane po tym pokazie sztucznych ogni. Pierwsza sprawa, że tam w tej chwili trwa półkolonia, więc dzieci biegają, chociaż pan również zadał takie pytanie, czy po takim pokazie nie powinna być przeprowadzona utylizacja terenu, ponieważ w czasie spalania różne chemikalia, no zwłaszcza jeżeli są to chińskie sztuczne ognie, to nawet nie wiemy, jakie chemikalia się tam wydzielają. No i jeśli to jest na terenie szkoły, na której mają przebywać dzieci, to faktycznie po takim pokazie pewnie powinna być jakaś utylizacja terenu, żeby nie było tutaj szkodliwości dla dzieci. W związku z tym pytanie pierwsze, czy kiedy zostanie posprzątany teren boiska? Pytanie drugie, czy rzeczywiście, to już pewno do naszych służb, nie wiem, sanepidu czy kogo, pytanie drugie, czy po pokazie sztucznych ogni na terenie, w którym przebywają na co dzień dzieci, nie powinna być przeprowadzona utylizacja tego terenu? Pytanie drugie, znaczy inaczej może sprawa właściwie pani Pelagia z Otwockiej 7. Otwocka 7 w Poznaniu skarży się na zlasowany chodnik na Otwockiej 7 i 9. Twierdzi, że kilka razy już się potknęła i przewróciła i prosi o wymianę zlasowanych płytek. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Trzy pytania, panie prezydencie. Pierwsze pytanie sformułowałem na poprzedniej, zdaje się, sesji. Dotyczy ono tego, czy już mamy odpowiedź na to, czy szkoła Salezjan w ostatnim okresie, mówię o ostatnich 2 latach, używała, czy korzystała z budynku gimnazjum na gimnazjum numer 24 na Bohaterów II wojny światowej w sposób umowny, czy też bezumowny. Jeżeli by się potwierdziły informacje, które mam, a więc, że korzystała w sposób bezumowny, to związane z tym pytanie, czy miasto Poznań konsekwentnie, podobnie jak kuria arcybiskupia, zechce domagać się wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z tej nieruchomości. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, powodowane raczej doniesieniami medialnymi, także interwencją samego zainteresowanego, dotyczy to pana Ryszarda Włodarczyka, lokatora, który oczekiwał na przydział lokalu socjalnego przez miasto, lokatora ulicy, nieruchomości przy ulicy Chwiałkowskiego. Dla tych państwa, którzy nie słyszeli o tym, został, do jego mieszkania włamał się właściciel kamienic, zmienił zamki, opróżnił lokal. Pan Ryszard, jakby nie wiedząc co zrobić, zwrócił się do kolektywu Rozbrat, do różnych organizacji społecznych. Na kanwie tego, panie prezydencie, mam pytanie, czy nie warto było, tak, tego typu sytuacje, mam wrażenie, będą się powtarzały, ich będzie raczej więcej w najbliższym czasie, czy nie warto byłoby uruchomić, nie wiem, jakąś infolinię, jakieś biuro pomocy dla lokatorów, czy to jest zadanie kolektywu Rozbrat i innych organizacji społecznych działających właśnie, działać i interweniować w takim zakresie, czy nie powinno tym zająć się miasto. To jest druga kwestia. I trzecia kwestia, zwrócili się do mnie pracownicy Domu Opieki Społecznej Ugory. Tam trwa restrukturyzacja zatrudnienia, część kuchni, więc wszystkie pracownicy kuchni przechodzą na podstawie artykułu 23 z znaczkiem 1 na nowego pracodawcę. No i informacje, które uzyskałem, czy o scenach, które się tam odbywają w związku z tym, ale także cała atmosfera w tym DPS-ie jest fatalna. Ludzie, którzy pracują 28-30 lat, są traktowani jak przedmioty, zastraszani. Toczy się, z tego co wiem, jeden proces zastosowanie praktyk mobbingowych przeciwko dyrektorowi czy przeciwko tejże jednostce. No, prosiłbym, żeby właśnie i restrukturyzację zatrudnienia w tej jednostce, ale także w innych, bo jak miała w najbliższym czasie, będziemy musieli przeprowadzić restrukturyzacji, przepraszam, w wielu jednostkach, żeby objąć szczególnym nadzorem. Nie może być tak, że ludzie, którzy przepracowali 20 parę lat, 30 lat, są w taki sposób traktowani, trafiają na bruk. No, myślę, że instytucja miejska, instytucja publiczna powinna te wzorce mieć znacznie na wyższym poziomie niż jakieś instytucje prywatne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Adrian Kaczmarek.
Dziękuję bardzo. Otóż ja mam również trzy pytania i czwartą, no może uwagę czy prośbę o interwencję rozpoczynając. Więc jeżeli chodzi o teren przy ulicy Chwaliszewo, to jest taki skwer już praktycznie przy rzece Warcie, po prostu zwrócili się do mnie mieszkańcy z tą sprawą. Chodziłoby o ustalenie, czy o własność tego gruntu. Jest to taki teren wykorzystywany na parking, prawdopodobnie dziki parking, jest po prostu wysypany żwirem, co w okresie wiosenno-letnim no, powoduje określone uciążliwości też dla okolicznych tam mieszkańców czy przechodniów, bo kurz się wzbija i tak dalej, jeżeli to jest użytkowane przez samochody. Także prosiłbym o odpowiedź na piśmie o kwestię własności tej działki, o możliwości zagospodarowania przede wszystkim, jeżeli by to okazało się działką miejską, tego terenu na potrzeby zieleni, jakiegoś skweru, jak to ma w innych miejscach możliwości, jaka taka występuje. Jeżeli chodzi o drugie zapytanie, to również chciałbym prosić o odpowiedź na piśmie, jeżeli chodzi o zły stan nawierzchni chodników praktycznie całej ulicy Dolna Wilda i w jakim horyzoncie czasowym byłaby możliwość naprawy czy też wymiany nawierzchni tych chodników. Trzecia rzecz, chciałbym dopytać o postępy czy też stan poszukiwania, bo tak zrozumiałem przebieg ostatniej sesji, końca właśnie sesji, że sprawa lądowiska w parku Jana Pawła II będzie jeszcze raz no, analizowana. Wydział Gospodarki Nieruchomościami miał pochylić się nad tą sprawą jeszcze raz w celu szukania nowej lokalizacji. Także chciałem zapytać o stan tej sprawy też. No i czwarta rzecz. Całe szczęście do zdarzenia doszło już po zakończeniu funkcjonowania strefy kibica, natomiast chodzi o Plac Wolności, skrzyżowanie z Ratajczaka, ale tutaj od strony 3 maja. Otóż w zeszły czwartek miała miejsce no, dosyć duża nawałnica, burza. Jedno z narożnikowych drzew zostało przez tą burzę powalone i od piątku rano na właśnie tutaj ulicy Plac Wolności leżą pocięte kawałki tego drzewa, ta dolna część drzewa, która wbiła się w jakiś kawałek tego płotka oddzielającego wcześniej strefę kibica, oparła się na tym płotku i tak od piątku leży. Natomiast jeżeli to drzewo zostało pocięte, jakieś drobne kawałki, no sugeruje to, że służby, no pewnie straż pożarna dokonały tego, co do nich należało, natomiast no jest już kilka dobrych dni od tego faktu, a na jednej nitce ulicy i też częściowo na chodniku te elementy gałęzi pociętych i pnia drzewa leżą. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. Mam cztery zapytania. Po pierwsze chciałbym się zapytać, to poproszę odpowiedź na piśmie, czy są toczone prace na temat związane z przygotowaniem projektu drogi serwisowej, która łączyłaby to, o czym mówiliśmy w trakcie debaty nad budżetem miasta na rok bieżący, ulicę Żelazną z ulicą Szwedzką. Przypomnijmy, że to jest ten jakby optymalny w tej chwili wariant kompromisowy, akceptowalny przez mieszkańców też osiedla Folwarczna, który umożliwiałby szybszy dojazd autobusem do pętli na Franowie. Krótko mówiąc, na jakim to jest, czy są toczone prace, na jakim etapie są te kwestie? Drugie pytanie dotyczy tego, i tutaj też proszę odpowiedź na piśmie, jakie są w tej chwili toczone postępowania administracyjne w Wydziale Urbanistyki i Architektury związane z wydaniem warunków zabudowy bądź pozwoleń na budowę w obrębie osiedli Rataje i Żegrze, rozumianych jako jednostki pomocnicze. Trzecie pytanie, czy jest możliwość, czy rozpatrywano wniosek spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych i Osiedle Piastowskie związane z uruchomieniem parkingu na dawnej, już nieistniejącej makiecie osiedli ratajskich w pobliżu Mostu Królowej Jadwigi. Czy było to rozpatrywane? Jest to jeden z aspektów, który poruszają tamtejsi mieszkańcy. Chodzi o to, żeby stworzyć możliwość parkowania, zwłaszcza tym, którzy w tej chwili korzystają z parkingów osiedlowych, traktując jako parkingi buforowe, a dojeżdżają do centrum miasta i zostawiają tam samochody. Pytanie, czy było to rozpatrywane, czy jest to w ogóle technicznie i formalnie możliwe. I ostatnie pytanie dotyczy postulatów też części mieszkańców dotyczących uruchomienia linii nocnej tramwajowej, czy też przedłużenia linii nocnej N21, która by kursowała tak jak w okresie Euro 2012 na górny taras Rataj. Czy jest to rozpatrywane przez ZTM, czy jest to też działanie, które kalkuluje się też ekonomicznie? I wreszcie powtórę, czy były te działania rozpatrywane, aby rzeczywiście ten tramwaj mógł kursować także teraz, nie tylko w trakcie euro. Oczywiście przy zastrzeżeniu też konsultacji społecznych, w szczególności po zasięgnięciu opinii właściwych rad osiedli. Wiem, że Rada Osiedla Hartowo w tym zakresie wypowiada się pozytywnie. W podobnym kierunku ma iść stanowisko też Rady Osiedla Żegrze, ale też wiemy, że niektórzy mieszkańcy z osiedla Polanka byli temu przeciwni, ale pytanie, czy też w nowych okolicznościach, kiedy tam będzie też biegło wiele tras tramwajowych, które, a może inaczej powiedziałbym, że będą jeździły tam tramwaje do zajezdni tramwajowej, ten ruch będzie tam wzmożony i w tym momencie będą dodatkowe, moim zdaniem, argumenty za utworzeniem takiej linii tramwajowej nocnej, ale myślę, że warto to porządnie przeanalizować, a ja poproszę odpowiedź na to pytanie też na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Joanna Frankiewicz, bardzo proszę.
Ja mam trzy pytania i na wszystkie proszę o odpowiedź na piśmie. Pierwsze pytanie, chciałam prosić o wypowiedź na temat stanu realizacji ulicy Bożydara na Umultowie. Czy rozpoczęły się już jakieś prace projektowe i ewentualnie jak będzie wyglądał harmonogram realizacji tej ulicy? Drugie pytanie dotyczy przedłużenia linii autobusowej kursującej z pętli na osiedlu Sobieskiego na Różany Potok do Radojewa, o co wnioskowała już Rada Osiedla kilkakrotnie. Kiedy ewentualnie można się spodziewać podjęcia jakichś kroków? No i trzecie, trochę bardziej prozaiczne. Kto odpowiada za stan toalet na parterze Urzędu Miasta? Ponieważ od pewnego czasu ten stan higieny w tych toaletach jest daleki od ideału. Myślę, że to jest nie najlepsza wizytówka, być może pan prezydent nie zdaje sobie z tego sprawy, bo korzysta z toalety na pierwszym piętrze. Natomiast szczególnie skandaliczny stan higieny panuje w toalecie naprzeciw automatów. To jest tak naprawdę pierwsze miejsce, które odwiedzają często mieszkańcy udający się ze swoimi sprawami do Urzędu Miasta. I myślę, że tutaj podjęcie jakichś kroków byłoby konieczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę również o odpowiedź na piśmie. Dziękuję
Pan
bardzo.
Pan radny Marek Sternalski.
Nie chciałbym tego problemu uogólniać, bo nie jestem pewny, czy on dotyczy wszystkich tych miejsc, ale zgłosiło się do mnie kilka osób w sprawie funkcjonowania orlików w naszym mieście z taką informacją, że dzieci ze szkół podstawowych mają problem z wbiciem się na jakąś godzinę na orlika, dlatego że zawłaszczone są te orliki przez dorosłych, przez orłów. To dobrze, że dorośli grają na orlikach także, bo to ma służyć całym społecznościom, ale główny element powstawania orlików był taki, żeby dzieci ze szkół podstawowych między innymi mogły wejść na orlik. Te dzieci są być może mniej zorganizowane niż ekipy starszych, w związku z czym jeśli chodzi o możliwość rezerwacji, no to tutaj przegrywają. Ale podobno na niektórych orlikach dzieci nie mają żadnej szansy wbić się w granie i dzieci grają gdzieś tam po trawnikach, przyglądając się jak dorośli grają na orlikach. Myślę, że gdzieś tu trzeba znaleźć takie zrównoważenie tej sytuacji, nie wykluczając oczywiście starszych drużyn, które grają, ale powinno być więcej miejsca dla dzieci, prosiłbym o to, żeby tą sytuację sprawdzić i prosiłbym o odpowiedź na piśmie.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja zadałam na piśmie 3 pytania, ale jeszcze do tego chciałam zadać 5 pytań. I teraz tak, wszystkie pytania, które dzisiaj zadajemy, są bardzo ważne, ale myślę, że najważniejszym dzisiaj problemem i pytaniem, które tu się przewija i ja za chwilę też będę o tym mówić, to jest problem mieszkańców ulicy Stolarskiej. Proszę państwa, ulica Piaskowa, ulica Stolarska, Rynek Łazarski, Kolejowa, Szczaniecki już i za chwilę będzie następna ulica i sytuacja nam się powtarza. Jest to problem, który za chwilę będzie naprawdę bardzo dużym problemem w naszym mieście i my musimy się poważnie zastanowić, co my możemy zrobić w tej sytuacji. Ja osobiście czuję się odpowiedzialna za ludzi, znaczy oczywiście w cudzysłowie, za ludzi, którzy są naszymi mieszkańcami, mieszkają w mieszkaniach, na które dostali przydziały z miasta. I w tej chwili okazuje się, że można z nimi robić to, co się żywnie podoba, wszystko w majestacie prawa, a sprawa jest bardzo ważna, bo dotyczy egzystencji ludzi i spokojnego ich życia. I dlatego ja myślałam, że w międzyczasie dostaniemy jakiś sygnał od pana prezydenta, co pan prezydent na to. Na razie sygnału nie było, dlatego są dzisiaj to pytania, dlatego jest reakcja różnych środowisk, ale bym wolała, żebyśmy my jako radni i Rada Miasta mieli świadomość, że my jesteśmy jakby troszeczkę odpowiedzialni za tych ludzi. Dlatego uważam, że powinniśmy powołać zespół, nie wiem, ja go nazywałam śmiesznie, bo ja go nazywam zespół kryzysowy, tak? Jeżeli będzie się taka sytuacja działa, a mówię, że za chwilę będą inne rejony miasta, Szczanieckiej 2 już jest prywatny właściciel, który robi powolutku to samo, co na ulicy Stolarskiej. Ludzie muszą wiedzieć, do kogo mają się zwrócić. Nie może być tak, że biegają od jednego do drugiego i...
Proszę włączyć, pani radny, jeszcze mikrofon.
I tak naprawdę nie wiedzą, jak koordynować swoje działania. Na końcu spotykamy się w Komisji Bezpieczeństwa i też za bardzo nie możemy im pomóc, bo niestety nie mamy takich możliwości. Dlatego uważam, że trzeba powołać taki zespół. Jak dowiedzieliśmy się w kuluarach, co najmniej 8 jednostek miejskich jest, nie wiem, czy odpowiedzialnych, ale takich, które mogłyby pomóc tym ludziom, po kierowaniu tych ludzi przynajmniej w rozwiązaniu tego problemu. Po prostu to wszystko musi być w jednym miejscu. My musimy wiedzieć, do kogo mamy się zwrócić. To jest jedno, powołanie zespołu, a druga rzecz, uważam, że czas największy zająć się tym, aby po wakacjach usiąść poważnie zastanowić się na temat polityki mieszkaniowej naszego miasta i doprowadzić do takich standardów, aby w przyszłości nie było takich sytuacji jak w tej chwili. Ja naprawdę czuję się odpowiedzialna za takich ludzi, którzy dostali decyzję administracyjną mieszkania z miasta i dzisiaj mają taki problem, a my właściwie mówimy, że my nic nie możemy zrobić, bo wszystko jest zgodnie z prawem. Wielokrotnie mówiłam, że należy zmienić ustawę. My tej ustawy nie zmienimy, wiem, że woli politycznej nie ma, więc to są mrzonki, żeby zmienić ustawę. Także to jest jedno pytanie bardzo ważne i uważam, tu poproszę prezydenta o rzeczywiście dzisiaj jakiś sygnał dla nas. Następne pytania są już oczywiście mniejszej rangi i to jest tak. Na ulicy Grodgera jest po prostu tragiczny chodnik. Jest popękany, podziurawiony, płyty się ruszają, jest niebezpiecznie. Pytanie mieszkańców, kiedy można ten chodnik naprawić? Drugie. Na ulicy Rynek Łazarski od bardzo, bardzo długiego czasu stoi wrak czerwonego samochodu Volkswagen bez tablic, który zajmuje nam miejsca postojowe, a w którym jest magazyn jednego z handlujących na rynku. On się nie rusza z miejsca. Na Staszica 25 od 2 lat stoi porzucony Fiat Cinquecento, samochód zaparkowany pod prąd, zajmuje co najmniej 2 miejsca parkingowe, a my nie mamy gdzie parkować. Następne pytanie, co miasto zamierza zrobić z terenem po zaczętej, a nieskończonej inwestycji pod tytułem lodowisko w Parku Kasprowicza. Teren w tej chwili stoi i straszy. Pytania ludzi zainteresowanych, mieszkańców Łazarza, co miasto zamierza w tym miejscu zrobić, czy wykorzysta to, co tam wychodzi z ziemi, czy to już tak pozostanie na wieki wieków. Amen.
Także dziękuję i poproszę odpowiedzi na moje pytania, które zadałam pisemnie przynajmniej, bo jedno jest tam bardzo ważne, w razie czego powtórzę.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja przychylam się i tu nie będę już się długo nad tym rozwodził do zapytań zadanych przez panią radną Kretkowską, panią radną Dudziak, mając świadomość, że miasto dysponuje ograniczonymi instrumentami prawnymi, aby udzielić w tej sytuacji takiej już bardzo realnej, konkretnej pomocy. Uważam jednak, że prezydent zasiadający w Związku Miast Polskich powinien zareagować również na poziomie wniosku ustawodawczego, nowelizację ustawy, aby jednak stworzyć narzędzia prawne, które umożliwią reagowanie w takiej sytuacji. Tutaj rzeczywiście jestem pod wrażeniem działalności powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który, mam wrażenie, wykorzystuje do maksimum wszelkie narzędzia mu przysługujące, aby w tej sytuacji pomóc lokatorom. Oczekiwałbym, aby inne służby również wyczerpywały narzędzia, które mogą wykorzystać na rzecz lokatorów. I chciałbym tutaj wskazać, że istnieje jednak szereg artykułów kodeksu wykroczeń, zresztą sami mieszkańcy również to wskazują w tych pismach, które złożyli dzisiaj do radnych, którymi można posłużyć się, chociażby utrudniając te wszystkie działania bezprawne zarządzających tą kamienicą. Także tutaj prezydent powinien i własne służby zmobilizować, przede wszystkim Straż Miejską, która może korzystać z narzędzi mandatowych z zakresu kodeksu wykroczeń, jak i jak chodzi o cięższe już nie tylko wykroczenia, ale również przestępstwa, być w stałym kontakcie z policją i być może nawet wskazywać policji potencjalne możliwości działania, czy sugerować, tak aby jednak zaradzić. No to jest trudna sytuacja, niewątpliwie prawna, natomiast no tutaj...
Proszę włączyć mikrofon panu radnemu jeszcze.
Drugie pytanie. Pływalnia Atlantis i system parkingowy zamontowany na tej pływalni za 103 tysiące złotych. Czy, panie prezydencie, taki wydatek jest koniecznością w sytuacji, w której a, ten parking, bywam na nim nieregularnie, ale no, raz na miesiąc, półtora miesiąca jestem gościem pływalni, nigdy nie miałem problemu z zaparkowaniem, a jeżdżę w weekendy, kiedy obłożenie pływalni jest większe, z zaparkowaniem tam pojazdu. Okoliczni mieszkańcy wskazują, że nie ma tam problemów, aby goście pływalni zaparkowali pojazd. Mało tego, wtedy kiedy gości pływalni jest więcej niż miejsc na parkingu, goście pływalni korzystają z okolicznych parkingów spółdzielczych. W związku z tym teraz wprowadzenie tam systemu, który po pierwsze kosztuje 103 tysiące złotych, po drugie antagonizuje klientów pływalni z mieszkańcami, którzy w sposób naturalny na przykład parkowali samochód w nocy na tym parkingu, kiedy żaden klient pływalni tam nie parkuje no między godziną 22 a 7 rano. Ten parking ma zostać zamknięty i służyć, trudno powiedzieć komu. Moim zdaniem jest to rozwiązanie nieracjonalne i dodatkowo jeszcze wprowadzane kosztem podatników. Chciałem uzyskać odpowiedź, czy to było rozwiązanie wprowadzane na poziomie dyrektora pływalni, czy też wydział miał nad tym nadzór, miał informację, że takie rozwiązanie jest wprowadzane i czy gospodarnym i celowym jest wprowadzanie tegoż rozwiązania. I ostatnie pytanie dotyczy sprawy pana Henryka Matelskiego. Ja już rozmawiałem też z panem przewodniczącym Ganowiczem, ponieważ pan Matelski interweniuje w różnych miejscach w tej sprawie. Pan Matelski czuje się pokrzywdzony i poszkodowany z powodu braku rozliczenia części wydatków na remont własnego mieszkania. Faktem jest, że pan Matelski inaczej niż zostało to pierwotnej umowie zapisane, wydatkował część środków na remont tego mieszkania, przyznanych ze środków dla osób niepełnosprawnych, przed podpisaniem umowy i tutaj rozumiem, że formalne względy wykluczają możliwość dofinansowania. Natomiast mam pytanie o co innego. Panu Matelskiemu przyznano dofinansowanie na poziomie 52% remontu. Natomiast standardowo przyznaje się to dofinansowanie na poziomie 70% remontu. W związku z tym moje pytanie, dlaczego pierwotny zapis umowy zakładał, to niższe dofinansowanie. A jeżeli już tak było, to czy nie można znaleźć sposobu, żeby mimo, co podkreślam tutaj, tego formalnego aspektu, którego nie dopełnił zainteresowany, znaleźć jednak sposób, żeby no, starać się w jak największej części ten remont dofinansować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja chciałem też zadać chyba dwa pytania, poruszyć dwie rzeczy. Jedna bardzo krótka. Pan radny Zawieja w swojej interpelacji o to już pyta, ale myślę, że można to sformułować również szybciej i w tej chwili zadać pytanie. Chodzi o ścieżkę do, rowerową do Strzeszynka. Czy prawdą jest, że za jej stan jest odpowiedzialna jednostka miejska? A jeśli tak, to co trzeba uczynić, żeby ona była przejezdna i rzeczywiście pełniła swoją rolę, a nie po każdym deszczu czy burzy była fragmentami błotnistym bajorem, a nie ścieżką rowerową? To jest atrakcyjny fragment miasta i rekreacyjny, w związku z tym to jest istotny element. I druga rzecz to może jest sprawa bardziej problemowa, ale jednak powiem to teraz. Jakiś czas temu pytałem o porządek panujący w centrum miasta i o to, co się dzieje w okolicach największego pubu tej części Europy, wtedy, kiedy mija północ i te wszystkie ogródki się zamykają, ale okoliczna ludność, zwłaszcza weekendy, cierpi z powodu bywalców, którzy załatwiają fizjologię w bramach, hałasują, tłuką szkło i tak dalej, i tak dalej. Otrzymałem na to odpowiedź, ale odpowiedź taką bardzo formalną, z której wynika, że różne czynności się podejmuje, tylko że tak naprawdę dla jakości tego centrum niewiele z tego wynika. Jeśli chcemy się chlubić starówką czy starym miastem poznańskim, to nie możemy tego sprowadzać do właśnie największego pubu Europy bez zapewnienia chociażby toalet, bez zapewnienia regularnych patroli, które będą powodowały, że ci, którzy tam mieszkają i żyją, nie są narażeni na wrzaski i bijatyki na ulicach do trzeciej czy czwartej rano. I druga rzecz z tym związana, rzecz, która wynika również z dyskusji, z głosów, które miałem w ostatnim czasie. Na Starym Rynku i na okolicznych ulicach pojawił się nowy typ usługi. Bary z paniami tańczącymi na rurach. I jasne, można powiedzieć, taki jest świat i w tą stronę zmierza, ale oprócz tego, że te lokale funkcjonują, Stary Rynek wokół tych lokali stał się miejscem, gdzie młode dziewczyny w natrętny sposób zachęcają do skorzystania z tych lokali. Jeśli mamy mówić o Starym Mieście jako wizytówce Poznania, to trudno powiedzieć, że sprowadzenie, jeszcze raz powiem, Starego Rynku do baru Go Go i pijalni piwa bez zapewnienia jakości bycia tam, że to jest naszym celem. I ja wiem, jaka może paść odpowiedź formalna, taka sama jak w przypadku ulicy Stolarskiej. I dlatego mówię o tym dzisiaj, bo to mi się kojarzy do pewnego stopnia, że nie mamy instrumentów prawnych. I wtedy rzeczywiście bohaterem staje się inspektor nadzoru budowlanego, bo znalazł pretekst, żeby coś uczynić panu X czy panu Y. Ale czy poza instrumentami czysto prawnymi rzeczywiście nie istnieje jakakolwiek formuła, w której miasto, samorząd może określić, jaki typ usług w jakiej części miasta może być prowadzony, a jaki nie. Czy patrole Straży Miejskiej, czy we współpracy z policją nie mogą jednak prowadzić aktywności, która uniemożliwi bezkarne zakłócanie ciszy nocnej o czwartej nad ranem, prawda? Tłuczenie butelek i tak dalej, i tak dalej. Odpowiedź, która padła na jednej z komisji, ja teraz rozszerzam to pytanie, że jeśli mieszkańcy chcą bezpieczeństwa, to mają sobie wynająć agencję ochrony, jest szydercza. No bo od tego jest policja państwowa, Ja wiem o tym, że policja powiedziała, ale to jest agencja ochrony, którą finansujemy my wszyscy. I zmierzam do tego, że nie da się na każde pytanie odpowiedzieć tylko hasłem stan prawny na to nie pozwala i nie mamy instrumentów prawnych. I być może nie uzyskam odpowiedzi na te pytania, ale chciałbym, żeby przynajmniej spróbować znaleźć takie działanie, które można podjąć, żeby tego typu zjawiskom zapobiegać. Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski.
Jeszcze jedno zapytanie wypadło mi z głowy. Chciałem zapytać, co stoi na przeszkodzie wznowienia sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców w budynku przy ulicy Mielżyńskiego 31 A i B? Czy wstrzymanie sprzedaży rozciąga się także na ten budynek, czy nie powinno się ono ograniczyć, jak uważają niektórzy lokatorzy, tylko do nieruchomości na placu, przy placu Cyrila Radajskiego? Proszę też o przedstawienie dokładnego kalendarium wydarzeń związanych z wyżej wymienionym postępowaniem dotyczącym tego budynku. Ponadto chciałem zapytać, czy prawdą jest, że niezależnie od wstrzymania sprzedaży ze względu na to postępowanie nie jest możliwe jego kontynuowanie ze względu na błędy przy inwentaryzacji budynku popełnione przez miejskie służby i teraz konieczne jest w związku z tym skorygowanie zapisów treści krąg wieczystych. A jeżeli jest to prawda, to na jakim etapie znajdują się działania w tej sprawie? Dziękuję.
Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. Rozumiem, że to są wszystkie pytania, które zadaliśmy w gorączce przedwakacyjnej i poruszeni rozmaitymi sprawami, które w mieście się dzieją. W związku z tym zamykam punkt 35 i przystępujemy do realizacji punktu 36. Odpowiedzi na zapytania. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja myślę, że pozwolę sobie zacząć od najistotniejszej sprawy, choć nie chciałbym wartościować, ale przynajmniej takiej, która się pojawiała w największej liczbie zapytań, czyli od problemu ulicy Stolarskiej. On jest rzeczywiście nieco szerszy, ale zanim przejdę do szczegółów tej sprawy, to pozwolę sobie jednak dwie takie uwagi trochę z boku, ale państwo też o to pytaliście. Po pierwsze, myślę, że nie można sprawy tych rzeczy, które się dzieją w takich kamienicach jak ulica Stolarska i pewnych rzeczy, o których pan przewodniczący mówił na Starym Rynku, szczególnie jeśli chodzi o wykorzystywanie lokali, to co się dzieje wkoło tych lokali, nagabywanie i tak dalej, mierzyć tą samą miarą. Zaraz powiem dlaczego. Dlatego, że w moim przekonaniu w przypadku ulicy Stolarskiej dochodzi do jednak łamania prawa. Problem raczej polega na tym, że egzekwowanie tego łamania prawa jest mało skuteczne. Natomiast pytanie, czy jeżeli ktoś, przepraszam, zachęca do skorzystania z lokalu, to jest to łamanie prawa. Znacznie trudniejsze w interpretacji. Więc jakby tego typu porównania są jednak dosyć trudne. Druga rzecz, ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, odpowiadając panu radnemu Szynkowskiemu, Welsenk. Związek Miast Polskich nie ma inicjatywy uchwałodawczej. Partie polityczne mają. No ale przepraszam, najłatwiej zebrać podpis 15 posłów, zebrać taki projekt uchwały i parlament musi na ten temat obradować. I to jest najłatwiejszy projekt, jeśli rzeczywiście jest taka determinacja. Mam wrażenie, że tu trochę takiej determinacji by się także przydało od strony poselskiej. Bo moim zdaniem problem...
Ja proponuję po kolei, niech pan prezydent, ale na tej samej zasadzie będziemy się przerzucać, więc za chwileczkę udzielę pani radnej głosu, sam też coś odpowiem, a teraz głos ma pan prezydent.
Jeśli chodzi natomiast o tę sytuację, która tam jest, proszę państwa, działania służb miejskich, w tym miejskiego, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który także jest służbą miasta Poznania, muszą być w zakresie kompetencji. Dlatego my, po pierwsze, staramy się udzielać informacji o uprawnieniach w zakresie działania, które mogą podejmować lokatorzy, bo niestety system jest taki, że my nie możemy, znaczy powiem tak, możemy informować prokuratora o nieprawidłowościach, które naszym zdaniem są przestępstwem, na to dostajemy odpowiedź od prokuratora, że nie jesteśmy stroną tych postępowań, nasz wniosek nie zostanie przyjęty. Tak? Czysto formalna odpowiedź, ale prawidłowa, ponieważ nie możemy w tym zakresie interweniować, chyba że oczywiście są to takie postępowania, które nasze służby mają uprawnienia, jak na przykład te związane z postępowaniami powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, czy miejskiego konserwatora zabytków, czy związane z wykroczeniami na przykład porządkowymi, związanymi na przykład z utrzymaniem czystości na nieruchomości, bo w tym zakresie są to jakby nasze uprawnienia. I to jest jakby pierwsza rzecz, że możemy przede wszystkim informować. Po drugie, możemy prowadzić postępowania w tym zakresie, które są nam przypisane. Tu chciałbym na marginesie powiedzieć, proszę Państwa, że jednym z podstawowych problemów jest to, że my nie wiemy, kto jest administratorem tych kamienic najczęściej. Także nie wiemy, kto jest administratorem kamienicy przy ulicy Stolarskiej. Wiemy na podstawie ksiąg wieczystych, tak, kto jest właścicielem. Jest ktoś, kto się deklaruje jako administrator albo pełnomocnik, to różnie wypada w tym zakresie, ale tak naprawdę jego oświadczenie woli nie jest wystarczające do tego, żeby uznać go za pełnomocnika czy też administratora kamienicy, to różnie występuje w różnym przypadku, więc bardzo często to są ludzie, którzy podejmują czynności na tej nieruchomości czy na tych nieruchomościach i wcale niekoniecznie mają formalne upoważnienie od właściciela. Tak było i przy ulicy Piaskowej, tak jest przy ulicy Stolarskiej, takich pełnych pełnomocnic nie ma. W związku z tym w tej chwili powiatowy inspektor nadzoru budowlanego prowadzi dwojakiego rodzaju postępowania dotyczące prac budowlanych. Tu też jest pewien kłopot, dlatego że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może wkroczyć tylko wtedy, kiedy na nieruchomości są prowadzone prace budowlane. Tak? Kontrolował tę nieruchomość kilkakrotnie. W pewnym momencie, kiedy zauważył, że są prowadzone prace budowlane, miał możliwość interwencji. Kiedy nie było prowadzonych prac o charakterze budowlanym, niestety nie mógł interweniować. Drugie postępowanie, które jest prowadzone, jest to postępowanie w sprawie, jak powiem, zagrożenia życia i zdrowia osób korzystających z tej kamienicy, ponieważ stan tej kamienicy, do którego doprowadzono, w pewnych przypadkach może zagrażać życiu lub zdrowiu, w związku z tym będą prawdopodobnie nałożone pewne na właścicieli obliga dokonania pewnych prac tej kamienicy. Odrębnym problemem jest potem egzekucja tego typu postanowień. Nasze prawo egzekucyjne pod tym względem jest bardzo powolne, jeśli oczywiście druga strona będzie wykorzystywała tego typu działania. My staramy się również współpracować, na ile to jest możliwe, zarówno z policją, jak i z prokuratorem w tym zakresie. Przede wszystkim polega to na wymianie informacji, czyli nie na formalnych przekazaniu spraw, bo jak powiedziałem, prokurator nie traktuje nas jako strony w tych postępowaniach, jako podmiotu, który może zgłaszać tego typu wnioski. Natomiast oczywiście wymieniamy się informacjami w tym zakresie. Mamy nadzieję, że to jest element, który może ułatwiać tego typu postępowania. I ponieważ, jak już Państwo wiecie, to nie jest pierwszy przypadek, w związku z tym nasze służby jakby już mają pewne tryby, sposoby postępowania przećwiczone, w tym sensie jest nam również łatwiej. Zresztą najczęściej po drugiej stronie są to także te same osoby. Natomiast ja mam wrażenie, że generalnie słabość naszego systemu polega na tym, że pewne drobne bardzo często postępowania właściciela czy tak zwanych zarządców tych kamienic mają konkretny cel i jeśli się je rozpatruje bez spojrzenia na ten konkretny cel, no to można powiedzieć, że to jest drobna rzecz, drobna złośliwość, coś takiego. Natomiast jeśli się zobaczy na kumulację tych zjawisk i na cel tak naprawdę, który ewidentnie one służą, to jest już w tym momencie przestępstwo. Tak, bo można dyskutować, czy wyrzucenie komuś gruzu przed domem jest, albo nie wiem, wywieszenie jakiegoś napisu na budynku, czym jest. Tak, natomiast jak się spojrzy na cel i ilość, to już wiadomo, że jest czymś, co ma tak naprawdę obrzydzić mieszkanie w tym budynku, zniechęcić tego kogoś do korzystania ze swoich praw. Moim zdaniem w Polsce jest taka słabość, że nie zwraca się uwagi na ten cel ostateczny. Ale chcę zapewnić Państwa, że sprawa jest przez nas kontrolowana. Jakby koordynatorem prac różnych służb w tym zakresie jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zarówno ja, jak i moi najbliżsi współpracownicy monitorujemy także tę sprawę. Mamy informacje o tym, jakie działania są podejmowane w stosunku do tej kamienicy, w stosunku do pozostałych kamienic również. Jak powiedziałem, staramy się również współpracować z policją i z prokuraturą w tym zakresie. Oczywiście, jeśli pojawiły się tego typu wypowiedzi policji, no to były one nie na miejscu i myślę, że to jakby nie wymaga dalszego komentarza. Jeśli chodzi, to jakby się trochę bezpośrednio z tym wiązało pytanie pana przewodniczącego dotyczące szeroko rozumianego czystości czy porządku na Starym Rynku. Jakby też obserwujemy tą sytuację, staramy się w tej chwili, także po doświadczeniach, które miały miejsce podczas Euro 2012, usprawnić jakby kontrolę na tym terenie, no chociaż jednym z elementów jest oczywiście zwiększenie nakładów i to jest trudne, natomiast te działania, które można byłoby podjąć beznakładowo, chcielibyśmy podjąć, jak mówię, wykorzystując także działania, które miały miejsce już podczas Euro, tam mieliśmy specjalne patrole czystości wprowadzone, być może będziemy tego typu działania podejmować. Jeszcze na moment wrócę do ulicy Stolarskiej, ponieważ pani radna Kretkowska pytała tam o strukturę własności. My według informacji, które posiadamy, nie ma podstaw, żeby podważać, iż nieruchomość ta ma charakter prywatny. Oczywiście na tej nieruchomości zachodzą także zmiany właścicieli, w związku z tym, kto jest aktualnym właścicielem, no to pewne informacje posiadamy, natomiast czy w międzyczasie nie dochodzi do jakichś kolejnych zmian struktury własności, tego nie wiemy. Według naszych informacji w tej chwili ta nieruchomość posiada dwóch właścicieli, czy dwóch współwłaścicieli, ale jak również powiedziałem, nie ma żadnych pewnych dokumentów, które by wskazywały, czy ktoś działa w imieniu tych właścicieli. W imieniu jednego wszystko wskazuje, że pewne pełnomocnictwa są, ale to nie jest zarząd nieruchomością, ponieważ zarząd nieruchomością musiałby być ustanowiony przez obu współwłaścicieli, a nie tylko jednego, w związku z tym tak naprawdę mamy tylko potencjalnego pełnomocnika, jednego ze współwłaścicieli, który też ma tylko określone pełnomocnictwo. To jest, jak powiedziałem, pewien problem. Natomiast według naszych służb nie ma podstaw, żeby kwestionować fakt własności prywatnej tej nieruchomości. Proszę Państwa, pani Stecka pytała o podstawę prawną. Ja myślę, że ja tą podstawę prawną podam pisemnie. W tej chwili oczywiście jej dokładnie pamiętam, ale generalnie jest zasada, że radni nie mogą brać udziału w postępowaniach konkursowych. Tak, ale tą podstawę, jak rozumiem, staram się podać już bezpośrednio.
Jest pytanie uzupełniające w takim razie ze strony pani radnej Steckiej tej sprawie. Tak, bardzo proszę.
Znaczy, ja nie za bardzo nie wiem, jak to jest z tymi radnymi w tych konkursach. Ja w przyszłym tygodniu będę brał udział w dwóch konkursach, więc w takim razie w tamtych konkursach też nie powinno brać udziału, to jakby pytanie uzupełniające. Są to konkursy organizowane przez ten sam wydział, także dziękuję.
Dziękuję.
Być może pani dyrektor Remiazowicz mogłaby w tej chwili udzielić odpowiedzi na to pytanie. Bardzo proszę.
Mhm.
Szanowni Państwo, odpowiedź jest bardzo prosta. Tę sprawę reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Według tej procedury zawartej w tej ustawie był prowadzony ten konkurs i ona w artykule 15 enumeratywnie wymienia, kto może być członkiem komisji. Jeśli chodzi o samorząd, tylko przedstawiciele organu wykonawczego. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Gobel.
Czyli pewnie jeśli konkursy są prowadzone na podstawie nie ustawy o wolontariacie, wtedy taka możliwość istnieje. Jeśli konkurs jest prowadzony na podstawie ustawy o wolontariacie, wprost z tego artykułu wynika, że takiej możliwości nie ma. Ale myślę, że dla wyjaśnienia również ja udzielimy tę odpowiedź na piśmie, żeby to jakby było
tak, żeby,
dla nas
może
jasne.
Może chodzi o to, żeby, przepraszam, że od razu o tym mówię, wszystkie aspekty uwzględnić w tej odpowiedzi, żeby nie było takiej niejasności, że potem się okazuje, że przed konkursem dopiero wyłoniona osoba reprezentująca na przykład komisję dowiaduje się, że nie może być, bo taką rzecz wiadomo również wcześniej, prawda? Na jakiej podstawie konkurs będzie prowadzony.
Tak rozumiałem też intencje odpowiedzi na piśmie, żeby nie tylko formalnie, bo właściwie formalnie to pani dyrektor w tej chwili wymieniła stosowny przepis, ale żeby jakby kontekst tego także państwu przedstawić.
To nie, bo tylko zadający pytanie.
Proszę państwa...
Pani radna Lidia Dudziak ma pytanie uzupełniające.
Znaczy chciałam zapytać, czy pan prezydent zakończył już odpowiedzi na pytania dotyczące problemu ulicy Stolarskiej, bo jeżeli tak, to ja w takim razie chciałam zapytać, co pan prezydent odpowie na moją propozycję, czy pomysł powołania, nie wiem, jakiegoś zespołu kryzysowego, który będzie w takich sytuacjach zbierał się i mówił konkretnie, co mają ludzie zrobić. Szczaniecki 2, mamy ten sam problem i za chwilę ludzie nie będą wiedzieli, co mają robić. Na razie jest remont i na razie ludzie tylko patrzą, co się dzieje. Także do kogo mają się ludzie zgłosić konkretnie? Mi się wydaje, że ten pomysł był dobry, ale pan prezydent się do niego nie ustosunkował, więc nic, szczerze powiem, nie dowiedziałam się na temat ulicy Stolarskiej, co my możemy.
Bardzo proszę, panie prezydencie.
Proszę państwa, jeszcze raz powtórzę. Tę sprawę koordynuje Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, dokładnie pani dyrektor Konieczna w tym zakresie. To jest kwestia trochę odpowiedzi na pani pytanie i na pytanie, które zadał, jeśli dobrze pamiętam, pan radny Lewandowski. To jest generalnie, przepraszam, pan radny Kaczmarek. To jest kwestia zgłaszania się, jak powiem, to jest taki punkt kontaktowy. Tak? Jeśli jest potrzeba koordynowania prac różnych struktur miejskich w tym zakresie, to ten wydział także podejmuje taką koordynację. Tak? Ja w tej chwili tak naprawdę myślę, że formalnym działaniem byłoby powołanie jakiegoś zespołu, tak, w którym te same osoby by się spotkały. Te osoby ze sobą już w tej chwili współpracują, tak, wymieniają się informacjami i jest taka współpraca między poszczególnymi osobami podjęta. Jak powiedziałem, ma to koordynować Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, bo czasami oczywiście bywa tak, że tak było przy ulicy Stolarskiej, te rzeczy zachodzą bardzo szybko, tak? To nie jest tak, że z jakąś wcześniejszą informacją, wcześniej mamy informację. W związku z tym, jeśli mieszkańcy mają ten problem, powinni się zgłaszać w tym zakresie o dalsze informacje czy jakąś pomoc do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Dziękuję. I pytanie uzupełniające ma pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja w tym samym temacie mam pytanie uzupełniające, ponieważ rozmawialiśmy także dzisiaj z mieszkańcami, zresztą siedzą tutaj także ich przedstawiciele na sali i rozumiejąc jakby uwarunkowania prawne różnych służb miejskich, to o czym mówił pan prezydent w tych odpowiedziach. Jednak jest tak, że efekt tego wszystkiego jest taki, że mieszkańcy, czyli ludzie, mają stałe poczucie zagrożenia, stałe poczucie nękania i poczucie zagrożenia ich zdrowia, życia. Jedna z lokatorek dzisiaj znalazła się w szpitalu jako efekt tej sytuacji. Parę dni temu przykład kolejny, coś zamknięto.
Ale to miało być pytanie uzupełniające. Przypominam, że nie prowadzimy dyskusji w tym punkcie, więc proszę zadać pytanie uzupełniające. Bardzo proszę włączyć mikrofon.
Przybył sanepid i stwierdził, że nie może nic z tym zrobić, bo nie jest uprawniony do tego, żeby otworzyć, nie wiem, to pomieszczenie, z którego ten fetor się roznosił po kamienicy. Dochodzi do wynoszenia mienia. Pan prezydent tutaj też powiedział, że na razie nie ma pewności, że te osoby, które wynoszą to mienie, dewastują, są przez właścicieli do tego uprawnione. I w związku z tym, czy to, że pani dyrektor Konieczna i Wydział Gospodarki Komunalnej jakby stoją na czele tej jakby akcji pomocowej, czy to można rozumieć jako akcję taką pomocową, która będzie na tyle skuteczna, że ludzie przestaną mieć poczucie stałego zagrożenia, bo jedno to jest to, jakie są prawa administratora, jakie są prawa lokatorów, ale tutaj dochodzi do nękania ludzi przez dwóch mężczyzn.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski też pytanie uzupełniające, ale na ten temat czy na inny? Bardzo proszę.
Panie prezydencie, odpowiedź, że jest struktura, która koordynuje działania w tej sprawie, jest absolutnie niesatysfakcjonująca. No my sobie możemy z panem radnym Grzesiem i z panią radną Dziudziak też koordynować wymianę informacji, tylko jak to nas posuwa do przodu? No nijak nas nie posuwa do przodu. Gdyby lokatorzy uważali, że ta sprawa się posuwa do przodu, to by dzisiaj nie przyszli tutaj na sesję. Są w dramatycznej sytuacji i oczekujemy od pana prezydenta podjęcia działań, również działań niestandardowych, bo inaczej będziemy się z tym tematem wozić tak długo, jak się woziliśmy z tematem Broadwaya, gdzie najpierw okazało się, że brakuje narzędzi prawnych, gdzie nikt nic nie mógł, później było też koordynowanie działań, a na samym końcu okazało się, że facet, który był doskonale znany i służbom, i miastu, kwiatami w Wydziale Działalności Gospodarczej załatwiał sobie korzystne decyzje. To było koordynowanie właściwe postępowania służb miejskich w takich sprawach. Oczekujemy realnych działań.
Przypominam, że chodziło o zadanie pytania uzupełniającego. Jego nie było. Panie prezydencie, proszę. Nie. Nie. Panie prezydencie, bardzo proszę.
Proszę państwa, ja oczywiście na pytanie pani radnej Katarzyny Kretkowskiej nie potrafię odpowiedzieć. Myślę, że nikt nie potrafi odpowiedzieć, czy w wyniku działań ktoś będzie się czuł bezpiecznie, czy też nie będzie się czuł bezpiecznie. Ja zresztą tak na marginesie myślę, że państwo, którzy są na sali, będą chcieli w tej sprawie jeszcze poruszyć czy zabrać głos w wolnych głosach i wnioskach, więc myślę, że w sensie formalnym taka możliwość będzie istniała na sesji. Natomiast też musicie państwo pamiętać, że rozumiem o działaniach niestandardowych, ale jednak działaniach, które są zgodne z prawem, tak? Innej możliwości podjęcia innych działań tak naprawdę nie ma. Jak powiedziałem, staramy się analizować sytuację i podejmować bardzo różne działania. Jeśli państwo macie jakieś sugestie, a niekoniecznie na sesji, nie chodzi o to, żeby je publicznie wygłaszać, ale chętnie także na ten temat wymienię się z państwem uwagami, bo być może istnieje tutaj jakaś propozycja działania, którą można byłoby w tym zakresie jeszcze podjąć. Dziękuję bardzo. Czy mógłbym do kolejnych tematów?
Bardzo proszę.
Proszę państwa, pani radna Kretkowska pytała o liceum numer 8. Ja myślę, że przekażemy tę informację na piśmie. Ja tylko chcę zwrócić uwagę na to, że musimy tak naprawdę przygotować ten obiekt do przejęcia. Umowa także nas obliguje do tego, żeby przeprowadzać te szkoły z końcem czy z początkiem roku szkolnego. Tak to wygląda, więc w tej chwili przygotowujemy pełną koncepcję projektową, harmonogram postępowania i o tym harmonogramie państwa i panią radną Kretkowską tak, żebyśmy poinformowali. Proszę państwa, oczywiście powiem, no każda szkoła, także gimnazjum numer 1 jest w sferze naszych zainteresowań i chcielibyśmy poprawiać tam poziom nauczania, więc tutaj mam nadzieję, że zmiana środowiska także podziała dobrze na tę szkołę i będzie to jakiś element
poprawienia efektów nauczania. Proszę Państwa, było kilka pytań, znaczy było pytanie pana radnego Mikuły dotyczące problemu powierzenia nieruchomości. Znaczy, proszę Państwa, my zdajemy sobie sprawę, że w pewnych przypadkach może dochodzić do pewnego konfliktu albo zbiegu interesów różnych jednostek miejskich. Tylko myślę, że ja to jeszcze przeanalizuję, ale myślę, że nie jest tutaj problemem doprecyzowanie tego w zarządzeniu, tylko rozstrzygnięcie tego w praktyce, tak? Znaczy w pewnym momencie ktoś z upoważnienia prezydenta musi podjąć decyzję, czy tę nieruchomość ma podmiot A, czy podmiot B dostaje powierzenia, tak? Czyli jakby który, jeśli oba się o to starają. I tego mam wrażenie, że nie uda się zapisać dokładniej w postaci rozstrzygnięcia w zarządzeniu, natomiast po prostu musi być podejmowana decyzja, czy dostają to lasy komunalne, czy dostaje to POSIR i kto ma danym terenem zarządzać. Było także kilka pytań dotyczących parkowania i zielonej strzałki. Nie wiem, panie prezydencie, czy Zarząd Dróg Miejskich jest w stanie na to w tej chwili odpowiedzieć. Panie dyrektorze, bardzo proszę.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, jeśli chodzi o sprawę zielonych strzałek, generalnie można strzałki stosować, mówiąc ogólnie, natomiast trzeba to rozpatrywać indywidualnie, patrząc na programy sygnalizacyjne i na organizację ruchu. Natomiast zapalanie zielonej strzałki nie może być kolizyjne z przejściami dla pieszych. Dlatego każdy przypadek jest indywidualnie analizowany. Zgłoszonemu przez pana radnego Mikułę przyjrzymy się, jak, czy jest taka możliwość techniczna, czy nie, zgodna z przepisami. Natomiast korzystając z okazji, tu była poruszona sprawa parkowania na ulicy Głogowskiej. Jeśli chodzi o techniczną stronę, po doświadczeniach, które realizowane były czy przy pomocy słupków, czy wystających krawężników na ulicy Kraszewskiego, jest to niedozwolone, w związku z tym jedynie egzekwowanie przez służby jest możliwość uporządkowania parkowania, żeby odbywało się zgodnie z oznakowaniem. Były zadane jeszcze pytania odnośnie stanu chodników na Otwockiej 7-9, oczywiście to przyjrzymy się, sprawa chodników na Dolnej Wildzie. W rozmowach z radami osiedli, które posiadają pieniądze, też będziemy uwzględniać to w planach remontów, czy w tym roku, czy w przyszłym. Odnośnie, tu została jeszcze zgłoszona sprawa samochodów porzuconych. Wspólnie z policją tym tematem się zajmiemy. Odnośnie drzewa na Placu Wolności leżącego, to muszę wyjaśnić ze służbami, dlaczego nie jest usunięte. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska, w której sprawie?
Czy do tego, do odpowiedzi pana prezydenta dotyczącej kwestii liceum nr 8 nie odpowiedział mi pan prezydent na pytanie, dlaczego to liceum nie jest przenoszone już od 1 września, dlaczego miasto zamierza wydatkować 650, bodajże 630 tysięcy przez rok na dzierżawy. I jeszcze wracając do ulicy Stolarskiej, pytanie jest uzupełniające proste. W jaki sposób urząd zamierza zapewnić bezpieczeństwo tym ludziom? Nie jest tak, nie jest prawdą to, co powiedział pan prezydent, że prokuratura mogła odpowiedzieć, że pan prezydent nie jest stroną. Ponieważ jeżeli się zgłasza, każdy z nas, jeżeli widzi jakieś zagrożenie, ma obowiązek zgłosić rzecz do prokuratury. No przecież jeżeli widzimy, że ktoś jest kopany na ulicy, to nie jest tak, że mamy prawo powiedzieć, że to nie jest nasza
sprawa. Dobrze, zadane. Dobrze, zadane zostało pytanie. Pan prezydent słyszał. Prosimy, panie prezydencie, dalej.
Proszę Państwa, jeśli chodzi o liceum numer 8, nawet gdybyśmy opuścili liceum numer 8 we wrześniu tego roku, i tak musielibyśmy za nie płacić. Porozumienie jest w ten sposób skonstruowane, że kuria opuści ulicę Kanclerską i musi mieć możliwość przeniesienia się do liceum numer 8 z obiektami. W związku z tym musi to nastąpić z odpowiednim wyprzedzeniem. Więc jakby ten wrzesień tego roku nie był w ogóle brany tutaj pod uwagę. Proszę Państwa, też chcę od razu powiedzieć, w strukturach państwa polskiego za bezpieczeństwo nie odpowiada bezpośrednio Urząd Miasta, tylko organy, które są do tego powołane. Dlatego my tutaj staramy się służyć pomocą i pewne prace koordynować, natomiast nie możemy na siebie przyjąć, nie dlatego, że nie chcemy, tak? Tylko nie jest w systemie możliwe, żebyśmy my byli za to odpowiedzialni. Jesteśmy z policją w kontakcie i my oczywiście, jak powiedziałem, o tych wydarzeniach, które mają miejsce, których możemy zgodnie z prawem informować, informujemy, czasami informujemy także nieformalnie o tych wydarzeniach, gdzie nie jest to jakby informacja o popełnionym przestępstwie. Są bardzo różne wykroczenia i różne podmioty mogą, znaczy są takie, które są ścigane z urzędu, są takie, które są ścigane na wniosek. I to jest jakby rozstrzygnięcie, kto ma prawo złożyć tego typu wniosek. Myśmy to ćwiczyli już w praktyce, tak? Nie mówię tutaj na podstawie jakiejś teorii, tylko na podstawie konkretnej korespondencji z prokuraturą w tym zakresie. Tak? Także to jest jakby dla nas pewien istniejący problem. Ja też zauważam, że tu jest słabość przepisu, tak? W tym zakresie. Proszę Państwa, pan radny Grześ pytał o kwestię posprzątania terenu boiska. No, ja odpowiem oczywiście, że boisko powinno być posprzątane i w tym wypadku zadam pytanie zarządcy tego obiektu, dlaczego to nie zostało wykonane. Tak? Szkoła, która to organizowała, powinna mieć również zabezpieczone sprzątnięcie. Kwestia utylizacji tego terenu, myślę, że pytanie bardzo daleko idące. Pewnie udzielimy odpowiedzi, ale sądzę, że te materiały pirotechniczne, które były użytkowane, są dopuszczone do obrotu w Polsce i jako takie nie stanowią pozostałości po nich zagrożenia, tak? Bo inaczej byłyby niedopuszczone. W związku z tym nie sądzę, żeby tu była potrzeba jakiejś utylizacji, natomiast jest potrzeba oczywiście takiego posprzątania, żeby to było bezpieczne dla użytkowników tego terenu, w tym wypadku dzieci. Proszę Państwa, zaskoczony jestem, że pan radny nie dostał jeszcze odpowiedzi w sprawie szkoły Salezjan, bo rzeczywiście pytanie już było jakiś czas temu zadane. W związku z tym przepraszam, poproszę, żeby szybko ta rzecz została uzupełniona. Mogę tylko zapewnić, że jeśli są podstawy do dochodzenia za bezumowne korzystanie, to oczywiście będziemy dochodzić za bezumowne korzystanie. Taki mamy obowiązek. To nie jest, szczerze mówiąc, nasza dobra wola w tym zakresie, tylko obowiązek. To też chcę wyraźnie podkreślić, bo niektórym się wydaje, że miasto może, nie musi. Jeżeli ktoś korzysta z majątku miejskiego, to obowiązkiem miasta jest dochodzenie w tym zakresie swoich praw. Proszę Państwa, o chodnikach już była odpowiedź pana dyrektora. My oczywiście także sprawdzimy, jak to wygląda w sprawie pracowników w Domu Pomocy Społecznej u Góry i poprosimy o wyjaśnienia w tym zakresie. W sprawie lądowiska w parku Jana Pawła II to postępowanie analityczne się toczy. Ostateczne decyzje w tym zakresie nie zostały podjęte. Będziemy także Państwa być może za pośrednictwem Komisji Zagospodarowania Przestrzennego informować, bo wiem, że jakby ta komisja w tej chwili zajęła się tą sprawą. Pana radnego Wiśniewskiego poinformujemy, jeśli Państwo pozwolicie, pisemnie na temat postępowań, które są na, w obrębie dwóch jednostek organizacyjnych, bo to wymaga sprawdzenia. Nie wiem, Panie Prezydencie, czy Pan jest w tej chwili, czy ktoś jest w stanie udzielić informacji na temat drogi łączącej ulicę Żelazną i Szwedzką. To też pozwolimy sobie udzielić odpowiedzi na piśmie. Ja też udzielę odpowiedzi na piśmie na temat możliwości uruchomienia parkingu na terenie, w cudzysłowie powiem, makiety. Wiem, że to było przedmiotem zainteresowań, natomiast w tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć, jaka była konkluzja dokładnie w tym zakresie. Proszę Państwa, linia nocna numer 21, no oczywiście każde prowadzenie każdej linii jest to także pewien problem ekonomiczny, to też trzeba wziąć pod uwagę, ale tu bym prosił o szerszą odpowiedź Pana Dyrektora Kupsia. Bardzo proszę.
Bardzo proszę. Czy można tam nadusić, żebyś to włączyć mikrofon?
Samorządu pomocniczego tego osiedla, to oczywiście przystąpimy do realizacji, z tym, że będzie to związane również z pewną reorganizacją linii autobusowych na osiedlach latajskich, tak żeby się ten system komunikacyjny również finansowo spiął w tym rejonie.
Dziękuję. Panie Prezydencie.
Informacji Pan Dyrektor ZDM-u na temat ulicy Bożydara, chociaż myślę, że to jest bardziej Bronisława. Nie pamiętam dokładnie, która to jest, ale wiadomo, że chodzi o ulicę równoległą do torów kolejowych, łączącą ulicę Naramowicką z ulicą Dzięgielową.
Bardzo proszę.
Projekt ulicy jest w trakcie realizacji i w tym roku będziemy mieć w posiadaniu dokumentację.
Proszę Państwa, możemy powiedzieć, że w tym roku będziemy dysponować projektem, natomiast kwestia harmonogramu dalszej realizacji nie jest jeszcze w tej chwili zdefiniowana, tak? Nie ma w tej chwili jakby takiej bezpośredniej dokumentu. Będzie to pewnie także przedmiotem rozważań budżetowych. Pana Dyrektora Kupsia może od razu jeszcze poproszę o autobus na Radojewo, bo to pytanie też było. I bardzo prosiłbym Pana Dyrektora Prymasa o udzielenie odpowiedzi na temat toalet.
Za czystość toalet odpowiada Wydział Obsługi Urzędu. To znaczy nie tak bezpośrednio może, bo toalety sprząta firma sprzątająca, z którą Wydział Obsługi Urzędu ma podpisaną umowę. Przed chwilą spotkałem Pana, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za czystość tych akurat toalet. Toalety są posprzątane. W ciągu dnia też staramy się reagować na sytuacje, w których toaleta ulega zabrudzeniu. Niestety, no nie możemy odpowiadać za kulturę osób, które z tych toalet korzystają. A zdarza się tak, że mamy problem na przykład z osobami, nie chciałbym powiedzieć bezdomnymi, ale przypadkowymi, którzy tam na przykład używają tych toalet jako umywalni. Z drugiej strony chciałbym zapewnić, że to jest pierwszy sygnał o pogorszeniu się jakimś takim diametralnym tej czystości i zwrócę uwagę swoim pracownikom, żeby częściej odwiedzali te toalety i sprawdzali po to, żeby tą toaletę utrzymywać w ciągu dnia pracy w lepszym stanie higienicznym. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, jeśli chodzi o pytanie dotyczące zasad korzystania z orlików. Myślę, że zrobimy taką analizę, odpowiemy na piśmie, natomiast byłbym wdzięczny za podanie informacji, których orlików ewentualnie takie uwagi dotyczą, bo łatwiej będzie skontrolować. Dzisiaj skontrolowanie wszystkich orlików, a być może się zaraz okaże, że to nie dotyczy tylko orlików, tylko także innych boisk, może być trudne i przede wszystkim czasochłonne, więc gdybyśmy mieli taką informację, byłoby nam łatwiej skontrolować, skupić się pewnie tam, gdzie takie uwagi się pojawiają. Proszę Państwa, o wrakach samochodowych pan dyrektor już odpowiedział. W tej chwili nie ma żadnej koncepcji, co zrobić z terenem w Parku Kasprowicza, gdzie są pozostałości lodowiska. Nie ma na ten temat żadnych projektów, żadne działania nie są w tej chwili w tym zakresie podejmowane. Bardzo proszę, pan prezydent.
Pani radna Lidia Dudziak jeszcze trzy pytania na piśmie zadała. Pierwsze pytanie dotyczy możliwości wykupu mieszkania Rynek Łazarski 12. Tutaj muszę zagłębić się w szczegóły i udzielę odpowiedzi na piśmie pani radnej. Natomiast jeśli chodzi o okolice Rynku Łazarskiego i brud i nieporządek, to zgodnie z prośbą skierujemy intencje zadbania o ten porządek do sanepidu i do Straży Miejskiej. Natomiast jeśli chodzi o pytanie trzecie dotyczące odszkodowania z tytułu wejścia w życie miejscowego planu, to oczywiście taka osoba musi wywieźć roszczenie na podstawie artykułu 36 ustawy o planowaniu przestrzennym. To zależy, jak będzie brzmiało to roszczenie, w dwa miejsca, albo do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, albo do ZDM-u.
Dziękuję.
Proszę Państwa, na temat parkingu przy pływalni Atlantis, myślę, że pozwolę sobie udzielić pisemnej informacji, to wymaga pewnej analizy z naszej strony. Podobnie pytanie dotyczące konkretnych rozliczeń wydatków remontowych. Nie wiem, czy pan dyrektor ZKZL-u ma w tej chwili taką informację. Jeśli ma, to może mógłby udzielić, ale jeśli nie, to udzielimy tej odpowiedzi na piśmie. To nie? No to tym bardziej. Natomiast jeśli chodzi o kwestię ścieżki rowerowej do Strzyszynka, mam wrażenie, że tutaj odpowiedzialnym jest Zarząd Zieleni Miejskiej, ale to także pozwolę sobie udzielić odpowiedzi na piśmie, jak dokładnie to wygląda.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie odpowiedzi, które mogły być udzielone w tej chwili. Reszta zgodnie z zapowiedzią albo życzeniem Państwa radnych płynie w formie pisemnej. Zamykam punkt 36. Przystępujemy do punktu 37. Wolne głosy i wnioski. W tym punkcie chciałbym Państwu przedstawić króciutko pismo, które dzisiaj wpłynęło od... jest adresowane do całej Rady, dlatego je przeczytam. Od księdza Mariana Lewandowskiego. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Miasta Poznania. Zaszczycony otrzymanym wyróżnieniem, poczuwam się do miłego obowiązku podziękowania panu przewodniczącemu oraz całej Wysokiej Radzie Stołecznego Miasta Poznania za uchwałę podjętą w dniu 22 maja oraz jej realizację w dniu patronów miasta świętych apostołów Piotra i Pawła. Nie ukrywam radości z tego wyróżnienia, ponieważ sprawy naszego miasta są mi osobiście drogie. Szczególnie cenię sobie uzasadnienie podjętej uchwały. Kwestie w nim ujęte są jakby wyjęte mi spod serca. Dziękując raz jeszcze, kreślę wyrazy szacunku. Ksiądz Marian Lewandowski. To pismo dzisiaj wpłynęło i dlatego Państwu je od razu postanowiłem przeczytać. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk, bardzo proszę.
Dziękuję. Panie Przewodniczący, ja wiem, że w tej sprawie może już trochę przynudzam, ale okazuje się, że moje oczekiwanie, i które podziela również kilku radnych w zakresie
ponownego rozważenia, czy jednak punkt interpelacji i zapytania nie powinien się znajdować na początku sesji, podzielają nie tylko niektórzy radni, ale podziela też, takie mam wrażenie, zdecydowana większość dyrektorów i urzędników, którzy muszą do tej godziny, której nie da się określić wcześniej, siedzieć tutaj, czekać, aż zrealizujemy wszystkie inne punkty porządku obrad, po to tylko, żeby później czasami, kiedy nie ma zapytania do danego dyrektora, w ogóle nie udzielić odpowiedzi. Często czekają tutaj państwo dyrektorzy po kilka godzin. Ja wiem, że czasami jestem winny temu, że zajmuję czas w trakcie procedury absolutoryjnej dyrektorom, za co pewnie niespecjalnie mnie lubią, ale ja to robię raz do roku. Natomiast my zajmujemy czas dyrektorom co sesję, co miesiąc w ten sposób, moim zdaniem w sposób zupełnie, który można by, że tak powiem, systemowo zmienić. Bardzo proszę pana przewodniczącego, żeby jeszcze raz rozważył, czy naprawdę w sytuacji, w której no nie ma transmisji telewizyjnej od rana, więc argument upada, że ktoś się chce promować od rana, żeby rozważyć, czy nie byłoby sensu, żeby jednak to zrobić o określonej godzinie, albo chociaż jeżeli nie wcześniej, to o określonej godzinie, żeby dyrektorzy wiedzieli, na którą godzinę mają przyjść. To już by moim zdaniem dawno dużo popychało sprawę do przodu. Dziękuję.
Znaczy, odpowiem tak, krótko, że rozważę, natomiast argument o tym, że państwo dyrektorzy muszą tu siedzieć od rana, bo nie wiadomo, o której będzie, jest, przepraszam, trochę naciągany. Przy dzisiejszych środkach łączności i transmisji w internecie wiadomo z wyprzedzeniem półgodzinnym, kiedy to się odbędzie i naprawdę nie jest tak, że trzeba tu siedzieć od rana, ale przyjmuję, rozważę. Pan radny Andrzej Bieleżewski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, też w kwestii interpelacji. Interpelacja jest to pytanie publiczne i uważam jawne i w związku z tym odpowiedź też taka powinna być. Ma to miejsce, kiedy odpowiedzi są udzielane ustnie natychmiast na sesji. Natomiast jak są udzielane pisemnie, to ja mam pytanie, gdzie ja mogę znaleźć tą odpowiedź pisemną, która została zadana na sesji w danym dniu. Myślę też, że to o tyle by też uporządkowało sprawę. Pan przewodniczący dzisiaj i słusznie moim zdaniem zwrócił, no nie chcę powiedzieć uwagę, ale nie mam w tym momencie lepszego słowa, żeby rozróżnić, co to jest interpelacja, co to jest pytanie. Ja bym jeszcze rozróżnił, co to jest oświadczenie, co to jest dyskusja na temat, że tak powiem, sprawozdania pana prezydenta. To też jest nagminnie mylone, ale to już jest sprawa, że tak powiem, indywidualna radnych i pan przewodniczący próbował to uporządkować w kontekście interpelacji i zapytania. A ja chciałbym też zwrócić na jedną rzecz uwagę, związaną z tą moim pytaniem dotyczącym odpowiedzi na pytania. Wiele razy powtarzają się te same pytania i ja sam złożyłem kiedyś pytanie, które potem skrupulatnie liczyłem, 7 razy się powtórzyło na kolejnych sesjach. Dotyczyło przystanku Folwarczna. Też dzisiaj ten temat pośrednio był ruszony przez pana radnego Wiśniewskiego, jak jest dalej ta sprawa rozwiązana komunikacji między tramwajem a układem komunikacji autobusowej na ulicy Żelaznej, Folwarcznej, myślę, i Szwajcarskiej, bo Żelazna z Folwarczną nie za bardzo, z Szwajcarską. I też mnie ten temat interesuje. Ponieważ będzie odpowiedź na piśmie, no chciałbym akurat na tym przykładzie mieć możliwość uzyskania też informacji, jak ta sprawa będzie załatwiona. Ale mówię, to jest taki przykład, a generalnie myślę, powinniśmy też mieć możliwość dotarcia gdzieś, na jakiejś stronie, nie wiem gdzie, na odpowiedzi, które są udzielane pisemnie, na pytania, które są zadane ustne. No, przynajmniej, bo pisemne pytania no też chyba są publiczne. No, trudno mi tu wyrokować, czy nie, czy tak, czy nie, ale jeżeli to jest punkt interpretacji zapytania, to z definicji są to publiczne zapytania. Dziękuję.
Pan radny Michał Grześ.
Ja chciałem tylko dzisiaj panu przewodniczącemu zwrócić uwagę, że takie publiczne twierdzenie, tak jak to dzisiaj miał w stosunku do pani radnej Urbańskiej, czy coś jest interpelacją, czy to jest zapytaniem na sesji, myślę, że to powinno, jeżeli już to pana boli, powinno być w cztery oczy, jest pan radnym tak samo jak my, Jest to pana koleżanka radna. Ja myślę, że takie publiczne ganienie radnych za coś, co może robią zgodnie z prawem, czy niezgodnie z prawem, czy poprawnie, czy, no może inaczej, zgodnie z prawem, to jest inna sprawa, czy robią to poprawnie, czy niepoprawnie, no to powinno mieć miejsce w cztery oczy, a nie publiczne. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, też jest to trudne, mimo wszystko, że jest to sprecyzowane, to interpelacja jest to na pewno sprawa ważniejsza od pytania i nawet jeśli dotyczy jakiegoś lokalnego przejścia dla pieszych, a jest to poważna sprawa, bo grozi niebezpieczeństwem i tym, że może się coś tam stać, to rzeczywiście powinna być to ranga interpretacji, a nie zapytania. Także wydaje mi się, że nie powinno być tak, panie przewodniczący, że się radnym publicznie zwraca uwagę i to w takich sprawach, których nie trzeba zwracać publicznie, bo ja rozumiem, jeżeli ja kogoś obrażam na sesji i pan mi zwraca uwagę, no to ja jestem w stanie to przyjąć i uważam, że no to ma miejsce, bo jest pan prowadzi obrady i rzeczywiście to powinno mieć miejsce. Natomiast sprawa, której nie trzeba było zwracać uwagę na sesji, bo to można było, bo to nie wymagało nagłej pana interwencji, myślę, że nie powinna mieć miejsca i takie sprawy powinniśmy jako radni załatwiać między sobą. Co innego jest, kiedy wymaga to nagłej interwencji, bo zachowanie radnego czy to, co się dzieje, jest złe, a co innego, jeśli to można spokojnie po sesji powiedzieć i naprawić. Natomiast mówię, wszyscy się uczymy. Ja naprawdę też mam wątpliwości, czy akurat to była słuszna uwaga, bo mówię, może być to rzeczywiście sprawa bardzo drobna, ale dla społeczności lokalnej bardzo ważna i być może rzeczywiście powinna być zawarta jako interpelacja, a nie jako pytanie. Także no, taką prośbę mam do pana przewodniczącego, jakby mógł pan przewodniczący nas traktować również jak kolegów radnych, mimo że jest pan wielkim przewodniczącym i koleżanki oczywiście.
Koleżanki również. Ja starałem się zwrócić tę uwagę nienapastliwie i się wytłumaczyłem z tego i myślę, że nie było nic niestosownego w tym, więc nie ma pani Urbańskiej, mam nadzieję, że nie czuje do mnie urazy. Tak, pan prezydent, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja myślę, że uwagę pana radnego Bielżańskiego postaramy się jakoś zrealizować i po prostu publikować odpowiedzi na stronach internetowych urzędu, zarówno dotyczące interpelacji, jak i zapytań, bo rzeczywiście to jest informacja publiczna, te pytania padają także w takiej formule publicznej, w związku z tym jak najbardziej powinny być dostępne wszystkim obywatelom miasta Poznania do możliwości wglądu, bo mogą być zainteresowani odpowiedziami, więc spróbujemy rozważyć, jak publikować tego typu odpowiedzi.
Znaczy od razu wtrącę, panie prezydencie, że te rozmowy na ten temat, jak to powinno być publikowane, trwają w latach, można liczyć, przepraszam, i wciąż nie jest to ostatecznie zrealizowane, więc
postaramy się zrealizować.
Bo do tego jest... Tak. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję, panie przewodniczący. Czy ja bym mogła teraz oddać swój głos mieszkańcom ulicy Stolarskiej?
Bardzo proszę.
Poprosimy. Państwo chcieli się do pana prezydenta zwrócić. Może tam...
I nawet nie swój głos, tylko państwo normalnie mogą zabrać głos w tym punkcie. Tak, no. Proszę tylko się przedstawić, żebyśmy w protokole mogli to umieścić,
ale
dobrze?
Który przycisk mam nadusić?
Nic nie przyciskać, tylko się przedstawić.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, myślę, że początek jest dobry. Zresztą skończyłem to samo liceum, co pan prezydent, liceum numer 8. Także nauczono mnie w tym liceum jednej bardzo istotnej rzeczy. Mówić krótko, rzeczowo, konkretnie i liczyć. Mam pytanie, bo tutaj ciągle zarzucano mi, że nie ma pytania, w związku z tym nie będzie odpowiedzi. Pytanie, panie prezydencie. Czy ludzie mieszkający w kamienicy, czy moja rodzina, czy rodziny lokatorów, którzy mieszkają w tej kamienicy, czy ludzie w ogóle siedzący na tej sali, czy pan prezydencie, panie prezydencie, czy my w ogóle mamy prawo do godnego życia? To jest takie pytanie jedno, które chciałbym zadać i na które chciałbym uzyskać konkretną odpowiedź w nawiązaniu do tego, co jest związane z tym, co się dzieje na ulicy Stolarskiej. Natomiast drugie pytanie to jest pytanie, które właściwie powinienem był zadać jako pierwszy, ale troszeczkę się bałem, przyznam się szczerze, trochę mam tremę przed panem prezydentem i dlatego pozwolę sobie je zadać jako drugie. Czy to znaczy, że wakacje mamy spędzić z naszymi rodzinami na ulicy Stolarskiej w nadziei, że znajdzie się rozwiązanie problemu tego rodzaju jak na ulicy Stolarskiej? Czy to znaczy, że mam powiedzieć swojej córce 15-letniej, że te wakacje, dziecko, przykro mi bardzo, ale pan prezydent nie potrafi znaleźć rozwiązania, masz spędzić na ulicy Stolarskiej i mam nadzieję, że nie zwali ci sufit na głowę? I to samo mam powiedzieć mojej żonie, która w tej chwili przebywa w szpitalu, że nie zwali jej się sufit na głowę, że ma spokojnie wracać do domu, naszprycujemy ją troszeczkę lekarstwami i będzie wszystko fajnie. Ja po prostu, panie prezydencie, te dwa pytania mam zasadnicze. Pierwsze, czy mamy prawo do życia? Drugie, to co powiedziałem i to wszystko, co chciałbym powiedzieć w tej sytuacji. Jeżeli mój kolega chciałby coś jeszcze dodać, to bardzo tak? Proszę. I nie, bo chciałbyś coś dodać?
Bardzo proszę.
Chcielibyśmy zamknąć ten temat po prostu.
Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Lisi Grobert, mieszkam w Poznaniu przy ulicy Stolarskiej 2/3. Miałem przyjemność uczestnictwa w komisji, która była poświęcona bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Tam komendant miejski powiedział bardzo ciekawą rzecz. Mam nadzieję, że ona również dotarła do prezydenta. Mianowicie, że jest 9 podmiotów, 9 urzędów, 9 różnych służb powołanych do tego, żeby odpowiadać sobie nawzajem, czyli zabawiać się w taką asterixowską bajkę, to znaczy przepuszczać papiery między sobą, ale nie dopuszczać do tego, żeby były podjęte jakieś czynności. To znaczy, jeżeli policja nie może nic zrobić, bo musi czekać na potwierdzenie swojego domniemania, popełnienia przestępstwa przez inny urząd, a czeka na te odpowiedzi według policji, czyli według pana komendanta miejskiego policji w Poznaniu, nawet do 1,5 miesiąca. W związku z czym, jeżeli jest tego proste rozwiązanie, to znaczy ta komisja, o której mówiła tutaj jedna z pani radnych, to znaczy okrągły stół, przy którym siada 9 urzędników z 9 różnych urzędów i podejmują szybkie decyzje. Proszę Państwa, my na ulicy Stolarskiej przeżywamy horror. Takie modne słowo, stalking, bardzo modne słowo, tak? Rzucanie robali, zalewanie mieszkań, dziurawienie sufitów, oddawanie moczu do tych dziur i tym podobne rzeczy. Na głowy kogo? Profesorów, ludzi, którzy mają artystyczne za sobą dokonania, prowadzący pracownie artystyczne, malarzy, artystów, ludzi z trzema fakultetami, ludzi, którzy zamieszkują w tej kamienicy trzeciego pokolenia włącznie, ludzi, którzy uważali dotychczas, że mają prawa lokatorskie. Ich nie ma. Panie prezydencie, ja bardzo pana proszę, żeby pan w końcu, nie chcę określać tutaj dość grubiarnie, ale odpowiem tak. Panie prezydencie, proszę zejść ze swojego świata, przyjść do naszego świata, zobaczyć, jak się żyje w sytuacji, kiedy nasz świat się wali na głowę. My żądamy od pana, bo pan nadzoruje służby w tym mieście. Do pana kompetencji należy to, żeby zapewnić mi bezpieczeństwo i porządek publiczny, o to, żeby pan podjął zdecydowane kroki na to, żeby działania, które są od roku 2008, które się doprowadzają ludzi do samobójstw, doprowadzają do tego, że żona mojego poprzednika wylądowała w szpitalu, gdyż zobaczyła pana śrubę po najmniejszych z możliwych zarzutów na klatce sodowej i po prostu straciła oddech. My nie możemy dochodzić do swoich mieszkań, my nie możemy egzekwować swojego prawa. Bardzo proszę o podjęcie radykalnych działań i dziękuję radnym, którzy stoją za nami i pomagają nam w tych trudnych dniach. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w tym punkcie. Zamykam punkt 37, wolne głosy i wnioski. W punkcie 38 zamykam dzisiejszą 35. sesję Rady Miasta Poznania. Dziękuję Państwu za udział. Kasia.